próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.
Dobry wieczór, cześć. Witamy w trzecim odcinku Liberalnego Kompo. Po raz drugi dzisiejszego dnia, ponieważ korzystamy z obecności nas w większości na żywo, stacjonarnie w Lublinie. I korzystamy również dzisiaj z obecności naszego kolegi zdalnie. Przywitamy zaraz wszystkich po kolei, to też będziecie wiedzieli, że już zapowiem wcześniej, Dawid Sząbierski połączył się z nami o tej godzinie i będzie rozmawiał na temat przewodni, którym to tematem przewodnim jest sprawa konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i takie ogólne rozstrzygnięcie, nasze prywatne spojrzenie na to, czy Rosja w tym momencie jest w odwrocie, czy przegrywa tę wojnę i jak w ogóle definiujemy ewentualną ostateczną porażkę Rosji po zakończonych negocjacjach pokojowych. Dzisiaj i wieczorem w składzie w zasadzie prawie że niezmiennym, więc po kolei powiem, z kim się dzisiaj widzimy. Widzimy się z Pawłem Chojeckim. Cześć, dobry wieczór. Z Piotrem Napierałą. Z Michałem Waliszewskim. I zdalnie jest z nami kolega Dawid Sząbierski. Cześć, Dawid.
Cześć, Kamilu i dzień dobry Państwu.
I również jestem obecny ja jako osoba, która po raz kolejny poprowadzi ten odcinek, a jest o czym rozmawiać. Rano, koło wczesnego popołudnia w zasadzie rozmawialiśmy o sprawach polexitu, o polskiej sytuacji na arenie międzynarodowej, też pod kątem przyszłości, a dziś temat lekko powiązany, czyli temat Ukrainy. No właśnie, panowie, już tak naprawdę przez kilka dni w przestrzeni medialnej istniał ten, pożal się Boże, plan Donalda Trumpa, który nie bez powodu został nazwany planem napisanym na Kremlu. On już się dawno zdezaktualizował, bo dynamika jest dość intensywna. Ale zanim powiemy o szczegółach ewentualnych rozstrzygnięć, które mogą zaistnieć, zastanówmy się nad taką sprawą podstawową. Po pierwsze, czy według was Rosja w tym momencie przegrywa tę wojnę? A po drugie, jak wy w ogóle definiowalibyście porażkę Rosji na gruncie rozstrzygnięć? To znaczy, do jakich ustępstw Putin musiałby być zmuszony i jak dużo musiałby oddać, aby można było mówić, że Rosja przegrała ten konflikt i się przeliczyła? Paweł, co uważasz?
No znowu ja pierwszy. Tak, no dobra.
Nie bez
no,
powodu.
Ale już proszę, żeby tak. Następny raz tak mnie nie...
Twoje prośby będą wysłuchane wobec dobrze. Tego.
Rosja przegrywała tę wojnę. Sam fakt rozpoczęcia wojny, a dokładnie obrony, bohaterskiej obrony ukraińskiej, bo tu taki lapsus słowny, powiedziałeś konflikt, podobnie...
Specjalnie, żeby na początku algorytm się, że tak powiem, nie
podobnie
aktywował.
Ta strona ukraińska, że to operacja specjalna, tak uciekali od słowa wojna. Myśleli, że pójdzie jak w masło, wejdą, zajmą co chcą, a potem następny kawałek w następnym...
Trzy dni.
Niestety dla nich, chwała Bogu i dzięki dla całego, to wielka radość dla całego zachodniego świata, Ukraina bardzo wysoko postawiła te warunki na samym wstępie i armia Putina dostała łomot w tych pierwszych dniach wojny. To była nie tylko klęska, to była kompromitacja. To była kompromitacja. Już nie ma niezwyciężonej armii sowieckiej, no czy tam rosyjskiej, pal licho, dosłownie, nie? Także to, i to się działo do lutego tego roku, nie? Samo wejście, ugrzęźnięcie Rosji, podobnie jak w Afganistanie, tylko jeszcze gorzej, bo to już blisko Europy, no, dokładnie w Europie, nie? Ale chodzi mi o to blisko zachodniego świata, Unii Europejskiej, nie? To była kompromitacja. Rosja już całkowicie straciła jakieś resztki takiego nimbu, że to jest jednak cywilizacja zachodnia, że tam są że to jest jakaś demokracja, że są jakieś prawa człowieka. To wszystko zniknęło. Rosja ludobójcze, państwo porównywalne z Hitlerem. I do tego momentu przegrywała, dopóki nie udało się Putinowi wybrać sobie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie? Bo dzisiaj już te rewelacje o Witkowie, to już jasno, ja to go nazywam Wódkow, nie? I od razu miałem awersję do tego typa. Okazał się typem spod czerwonej gwiazdy bezdyskusyjnie, nie? Okazało się, że to jest co najmniej ruski szpieg, nie? To już teraz wszystko, cała bulwersuje się tam Ameryka i jak to, przecież on służył Putinowi. Ja myślę, że to jest wrzutka. W rzeczywistości on był wysłannikiem, takim emisariuszem pomiędzy dwoma kolegami, czyli Putinem i Trumpem. I w tym momencie losy wojny się odwróciły. I w tym momencie powiedzenie jasne, że Rosja przegrywa, już nie działa, bo zdobyła Amerykę. Jak teraz się postawi Europa? No to to będzie właśnie, że tak powiem, wyznaczało stopień klęski Rosji.
Europa jeszcze będzie tutaj przywoływana w kolejnych etapach dyskusji, bo to też no, będzie jeden z bloków tematycznych, ale jeszcze odniesieniu do tego, co powiedziałeś, Paweł, generalnie Stany Zjednoczone wywierają w tym momencie taki niezdrowy nacisk na Zełenskiego, szantażując go w ten sposób, że najprawdopodobniej według ich scenariuszy, sytuacja ukraińska nie ulegnie poprawie w najbliższych miesiącach, więc jeżeli mają negocjować pokój, to niech robią to w tym momencie, bo potem będzie dla nich tylko gorzej. No i właśnie, pytanie, czy będzie tylko gorzej. Dawid, co sądzisz o słowach, które przytoczyłem, i co sądzisz o tej, o tym szantażu właśnie politycznym, szantażu militarnym, który został wobec Ukrainy wystosowany?
No właśnie, ja przyznam się, że mam pewien taki problem, żeby jednoznacznie to zinterpretować, ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na to z tej perspektywy, że choćby po stronie amerykańskiej rzekomo ten plan pokojowy negocjował Steve Witkow, to ja się zawsze zastanawiam, ale kto faktycznie reprezentował interesy amerykańskie? Także tutaj to, co pastor powiedział, to trafna uwaga w tym kontekście. Ale jeśli chodzi w ogóle ogólnie o problem dotyczący planu i tego, dlaczego Ukraina jest przyciskana. Jeżeli miałbym doszukiwać się jakichś pozytywnych stron tej sytuacji, to mam taką hipotezę, że strona amerykańska próbuje wywołać pewien ferment i na wszelką cenę przyciągnąć Rosjan do negocjacji, żeby był punkt wyjścia do jakiegoś pokoju. No i jakby jeżeli by poszukiwać jakichś pozytywnych stron, to można w tym poszukiwać jakiejś nadziei, ale sądzę, że jest to strategia błędna, tym bardziej, że ona daje na szczególnie ten 28-punktowy plan pokojowy, on robi coś haniebnego pod tym kątem, że jakby legitymizuje postawę Rosji dotyczącą naruszania ładu międzynarodowego. Jeśli ja miałbym bo to tak jak powiedzieliście, szczególnie ty, Kamilu, że to jest plan kreślony na Kremlu, zdecydowanie tak. Plan pokojowy dla Ukrainy wiąże się z tym, że Rosja musiałaby ponieść odpowiedzialność za to, co się wydarzyło z jednej strony, no z drugiej strony no jakiś byłaby potrzeba sytuacji związanej z osądzeniem zbrodniarzy wojennych i tak dalej. Także to jest bardzo niepokojące, jeśli na to spojrzymy z tej strony i choć za wszelką cenę można byłoby poszukiwać jakichś pozytywnych stron tej sytuacji, no to ja obawiam się, że tutaj jednak idzie to w złą stronę, jednakże miejmy nadzieję, że postawa Europejczyków jest dość stanowcza i że ona będzie tutaj procentować, że ten plan, jak już zresztą powiedzieliśmy i co wyniknie, jak sądzę, z naszej rozmowy, ten plan będzie jakby i tak nie wejdzie w życie, więc zobaczymy, co będzie dalej.
Dobrze powiedzieć właśnie o tym wątku dotyczącym osądzenia zbrodniarzy, bo myślę, że to jest jeden z tych elementów, który musi zaistnieć, aby mówić o faktycznej, ewentualnej porażce Rosji, a myślę, że Donald Trump tutaj będzie dość mocno stawiał na to, aby w cudzysłowie nikomu włos z głowy nie spadł, również osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za wywołanie tej wojny, sobie i jej otoczeniu. W sprawach międzynarodowych, w sprawach Ukrainy i Rosji często dyskutujemy na Forum Zachód, więc panowie, tutaj w tym momencie zwracam się do Michała i do Piotrka. Może w kolejności właśnie taki, że najpierw po mojej prawicy. Michał odpowie. Tak, dokładnie. Odpowie. Ty masz wiele takich refleksji na temat sytuacji rosyjsko-ukraińskiej, na temat wojny. Specjalnie mówiłem o tym określeniu na początku, żeby nas tutaj ewentualnie YouTube, że tak powiem, no, nie potraktował troszkę mniej sympatycznie. Więc teraz możemy już te słowa trochę puścić w odpowiednich kierunkach i po odpowiednich określeniach. Także Michał, czekamy na pewno i ja, i nasi widzowie na twój ogląd i twoją perspektywę w tej sytuacji.
czekałeś na te parę minut tak, żeby przypadkiem się nie załapał na algorytm.
Bo już się bałeś, co moja wypowiedź.
Ale bez beki, ale tak jest, bo wiedziałem, że jeżeli ktoś ma powiedzieć coś takiego właśnie ostrego, no to Michał z dużym prawdopodobieństwem będzie w stanie, prawda?
Ja tu będę... przede wszystkim tak, bo jest kilka spraw. Znaczy, ja proszę państwa się bardzo dużo zajmuję ogólnie konfliktami zbrojnymi obecnymi. Moja perspektywa przez to jest trochę inna niż w większości osób, które wypowiadają się na najczęściej na przykład na tematy ogólnie zachodnie i jednej wojny, tej wojny. Więc ja tutaj trochę będę właśnie takimi szefował kwestiami, co jest formalnie, co jest realnie. I teraz tak, po pierwsze, to, że Rosjanie nazwali to operacją specjalną, wbrew pozorom ma wpływ na ich działalność. Ponieważ, po pierwsze, oni chcieli to wygrać poprzez obalenie rządu Zeleńskiego. Chcieli wejść do Kijowa, zainstalować swój rząd, byli przygotowani już konkretni politycy, Janukowycz był już na Białorusi i miało to wyglądać w ten sposób, że Rosjanie nie zdobędą po prostu Ukrainę, tylko zdobędą władzę na Ukrainie. I wtedy by mogli wychodzić i mówić, no co, przecież to był prezydent Ukrainy, dlaczego nie chcecie go uznać i tak dalej. Więc sami sobie nie stworzyli stanu wojny. Dlaczego to ma znaczenie? Bo nie ma mobilizacji. A skoro nie ma mobilizacji, to też nie było aż tak masowej ucieczki kapitału z różnych państw, które nie są kapitałem zachodnim. Bo gdyby tak było, to automatycznie duża część Rosjan by uciekła. Przeprowadzili częściową mobilizację i ta częściowa mobilizacja już spowodowała, że 2 miliony Rosjan uciekło. Więc wyobraźmy sobie, że wprowadzają całkowitą i to nie wychodzi i tak się bujają przez kilka lat, a już nie mają wtedy kolejnych milionów ludzi, którzy próbują uciekać. Więc to, że to jest operacja specjalna, jest dobre dla nas, ponieważ Rosja nie doceniła Ukrainy, przeceniła swoje zdolności, wysłała tam oprócz komandosów także masy po prostu poborowe. Te masy poborowe myślały, że będą witane kwiatami. Nie były. Byli oni sami, ci początkowi żołnierze oszukiwani. A ci żołnierze, co są teraz, to są wprost po prostu ludzie, którzy przyszli, żeby zarobić pieniądze. Więc oni mają trochę inną motywację. Oni mimo wszystko chcą walczyć, bo walczą dla siebie o kasę. Ci bezpośrednio ludzie, ci żołnierze, którzy są teraz ze strony Rosji, a ci poborowi nie byli. I to jest akurat dość znacząca różnica. To jest dość znacząca różnica, bo w tych pierwszych tygodniach naprawdę wielu tych Rosjan uciekało na ukraińską stronę, ponieważ dopiero zdawali sobie sprawę, że oni są na prawdziwej wojnie. A to na przykład młody chłopak, który pojechał po prostu na pobór i tutaj się nie spodziewał, że będzie gdzieś na wojnie jakiś uczestniczył.
Szczególnie, tak? Że na ćwiczenia jechał do Białorusi.
Tak. Albo nad granicę tam. Po prostu rosyjsko-ukraińską. Tak? Oni byli po stronie rosyjskiej. To w ogóle nie było tak, że od razu ta armia, cała armia była przygotowywana w kontekście Donbasu. Zresztą pamiętajmy, że Rosjanie byli przygotowani też szpiegowcami, ponieważ nad Krymem była zdrada po stronie ukraińskiej i te początkowe zdobycze ze strony rosyjskiej odbywały się z uwagi na to, że Rosjanie wyszli na północ od Krymu i od razu weszli z marszu do Chersonia. Tak? Oni go nie zdobyli, ale za to go stracili już militarnie, czyli Ukraina była w stanie odbić tak duże miasto, wypychając Rosjan. Dlatego to formal kontra real ma znaczenie, ponieważ też to pytanie, kto będzie kiedy wygrywał i czy ktoś wygrywa w tym momencie. No, formalnie wygrywałaby strona, która w danym momencie zdobywa teren na teren przeciwnika. Więc formalnie ktoś byłby w stanie obronić tezy, że Rosja wygrywa, ale też jest kwestia realnie. Jeżeli spojrzymy na to, jakie Rosja miała cele militarne na tę wojnę, no to właśnie obalenie władzy w Ukrainie, przejęcie Ukrainy, niemożliwość wejścia Ukrainy do NATO, kontrola ukraińskiej konstytucji, aneksja części terenów. I te wszystkie punkty tak naprawdę są nie do zrealizowania dziś dla Rosji. Więc z tego punktu widzenia z kolei Rosja przegrywa tę wojnę, bo nie jest w stanie tego zrobić. No co z kolei oznacza, też państwu podam taką rzecz, ja więcej o tym mówiłem w ostatnim podsumowaniu tygodnia. Na przykład tak jak się mówi o Konstantynówce, że teraz będzie niedługo oblegana, ja bym chciał zauważyć, że Konstantynówka od Doniecka i od granicy z 2014 roku jest około 20 kilometrów. Znaczy Rosjanie zdołali nam zdobyć tylko 20 kilometrów na tej trasie. No więc nie jest to coś, co by mnie przekonało o sile armii rosyjskiej. I tutaj można też włączyć dwie rzeczy, które są często mówione, bo ja już później dopiero wrócę do tej kwestii Trumpa i Rubio, bo za długo bym mówił. Więc powiem tylko dwie rzeczy, bo w poprzednim programie padło, czy Amerykanie kiedyś w ogóle kogoś obronili. No to teoretycznie tak, obronili Kuwejt. Kuwejt ich wezwał na obronę przed Saddamem i oni poszli przeciwko Saddamowi i to zrobili. I dlaczego powołuje się trochę na ten Kuwejt? Bo Amerykanie walczyli także w Afganistanie. I często się mówi, że Amerykanie też przegrali w Afganistanie. Nieprawda. Po pierwsze, Amerykanie tam walczyli przeciwko Al-Kaidzie, a talibowie byli tylko sojusznikiem Al-Kaidy. I talibowie nawet mieli wyjście z tej sytuacji. Otrzymali od razu nawet od Busha, że jeżeli wydadzą Bin Ladena, to nie będzie inwazji. Ta inwazja była po to, żeby zniszczyć Al-Kaidę. I nigdy celem Stanów Zjednoczonych nie była aneksja Afganistanu. Nie było zrobienie z nich kolejnego stanu, więc ich wycofanie się było już w założeniach u samego podstawy tej inwazji. Tak? A z kolei w sytuacji, kiedy Rosja atakowała Afganistan, to ona planowała tak naprawdę najpierw z Afganistanu zrobić państwo satelickie, jak inne państwa, tak jak Polska na przykład w trakcie zimnej wojny, a później potencjalnie nawet ich anektować jako kolejną republikę. Więc jakby cele były inne i tym samym porażka Rosji w Afganistanie była znacznie większa niż cokolwiek byśmy mieli zarzucać Amerykanom. Ja nadal uważam, że Amerykanie wojnę w Afganistanie wygrali, po prostu nie wygrali okupacji przeciwko trzeciej stronie, która brała udział w konflikcie. Więc jest tutaj dużo takich wątków formalnych, dużo kwestii tego, jak formal wygląda przeciwko realowi, więc trzeba mieć tutaj dość otwarty umysł na to, żeby zrozumieć różne postawy ludzi, którzy opisują ten konflikt. I oni mogą nawet się zgadzać co do faktów, tak? Nie negować sobie wzajemnie tych faktów i mogą mieć odmienne oceny co do tego, kto wygrywa, kto przegrywa.
Dzięki. Pytanie, czy Rosja będzie w stanie właśnie te formalne elementy, o których powiedziałeś w tym momencie, nie będzie w stanie ich przeforsować i przeobrazić w realny grunt, jeżeli chodzi o ewentualne podstawy do negocjacji. Pytanie też, jak się zachowa Europa, i to jest też kolejny wątek, który na pewno poruszy Piotr Napierała, często właśnie mówiąc o sprawach europejskich. Powtórzę pytanie właśnie, które tutaj zadałem na początku. Czy według ciebie w tym momencie Rosja tę wojnę przegrywa? Co twoim zdaniem będzie świadczyło o jej, albo już świadczy o jej porażce, i jaką, tutaj zadam pytanie do ciebie bezpośrednio, jaką rolę w pomocy Ukrainie, jak oceniasz tę rolę, odgrywa Europa? Trzy pytania tak naprawdę, tylko...
To trzecie jest najprostsze. Bez wsparcia Europy Ukraina by padła po prostu. Natomiast to jest najprostsze pytanie. Natomiast te dwa pierwsze są trochę bardziej skomplikowane. Natomiast mi się wydaje, znaczy to tak słusznie powiedział Michał, to, co to znaczy wygrać wojnę, to się zmieniało na przestrzeni wieków. Niektórzy mówili, że das Feld behalten, tak? Czyli zatrzymać pole, to było to. Albo zdobyć, nie? Nehmen, take the field. To było wygrać. Potem się okazało, że to niekoniecznie znaczy wygrać. Powstała na przykład definicja Vernichtungskrieg, czyli wojny na wyniszczenie, albo Erschöpfungskrieg, czyli na wyczerpanie. To są takie właśnie rzeczy, że walczymy z siłą żywą, i to się pojawiło, kiedy były narodowe państwa się zrobiły i każdy teoretycznie mógł pójść w kamasze, nie? To jest coś nowego. Dawniej żołnierz to był zawód po prostu, tak jak trochę wróciło, ale zawsze wisi gdzieś tam ryzyko poboru i armii obywatelskiej tak zwanej. Miliony kucharzy, piekarzy i pianistów idą do okopu bez sensu, moim zdaniem. W każdym razie mi się wydaje, że tutaj mówimy o jakiejś takiej możliwości zaorania Rosji totalnie, które są moim zdaniem fikcyjne. To znaczy mamy do czynienia z mocarstwem atomowym bądź co bądź. Tam wiele rzeczy nie działa, ale to akurat działa. I mi się wydaje, że Ukraina mniej więcej tak wygrywa tą wojnę, jak wygrała Finlandia na przestrzeni między 1939 a 1940 rokiem. To znaczy, jak wiadomo, jak Adi rozwalił Polskę, szybciutko zajął Polskę, to wtedy Stalin zaczął naciskać na Bałtów i wymusił stacjonowanie swoich wojsk, po czym nagle zaczął przejmować po prostu te Litwa, Łotwa, Estonia. No i wtedy zaczął mieć także sporne ziemie z Finami. I pewne terytoria sobie zażądał, licząc na to, że nie będzie w ogóle żadnego oporu. Czyli trochę podobna sytuacja. Zrobili nawet też rząd alternatywny wobec helsińskiego, także to jest jakby jeden jeden chwilami. No i weszli, zażądali dużo ziem. Ostatecznie, ponieważ te wszystkie kwestie się przeciągnęły, i Rosjanie stracili tam mnóstwo ludzi. Mówili, że stracili tylko tylu ludzi. Już stracili naprawdę wiele więcej. Finowie oddali tyle ciał zabitych żołnierzy sowieckich, ile Sowieci twierdzili, że stracili. więc wiele ciał w ogóle nie wróciło, więc jest ten element blamażu dla Rosji. Tylko pamiętajmy, że Rosja nie dba o pojedynczego, zwykłego człowieka, więc dla niej to nie jest upokarzające. Tak? Więc to, co się dzieje teraz, też niekoniecznie jest upokarzające. Oni nie myślą w ten sposób. Natomiast Finowie stracili, o czym rzadko się mówi, więcej ziemi niż chciał Stalin pierwotnie, kiedy zaatakował Finlandię. Musieli oddać Wyborg, musieli oddać sporo terytorium jeszcze za Wyborgiem i w ten sposób cały ten rejon tej Karjala, jak mówią Finowie, albo Karelii, jak mówimy z rosyjskiego, moglibyśmy w imię wymiany uprzejmości z Rosjanami zacząć na to mówić Karjala. W każdym razie, a nie po rosyjsku, w każdym razie Finowie obronili swoją ziemię i też często myślą, że zrobili to sami, ale tak naprawdę, co uczciwsi historycy fińscy przyznają, że to, że Zachód interesował się tym konfliktem, a interesował się, nawet zastanawiał się i Churchill, i Francuzi, żeby pomóc czy nie pomóc i czy to się da w ogóle, bo to daleko i tak dalej, to w tym momencie i czy warto, bo jednak główne zagrożenie to Mussolini i Adolf, i ostatecznie nie zrobili, ale Finowie, uczciwi historycy fińscy mówią, że to, że Zachód się tym w ogóle interesował, spowodowało, że Rosjanie zażądali tyle, a nie więcej. No i teraz i mamy to, co jest moim zdaniem najważniejsze, czyli obronę infrastruktury, obywateli, zdrowia, życia. To jest dla mnie najważniejsze. Nie to, żeby Rosjanie poszli do jakiejś Norymbergi rosyjskiej i tam kajali się za zbrodnie przeciwko gatunkowi ludzkiemu, tylko po prostu, czy rodzajowi ludzkiemu, tylko po prostu to, że udało się uchronić cywilną populację w Finlandii od bomb sowieckich. To jest zwycięstwo, więc no, Ukraina póki walczy, to nie ma tego bezpieczeństwa, ale z drugiej strony nie udało się Rosjanom tak wejść łatwo, jak myśleli. Ukraina ma jeszcze gorzej niż Finlandia, ponieważ Rosjanie są przekonani generalnie, że Ukraina jest częścią Rosji generalnie od wieków i że należy do tego samego świata, więc Rosjanie mają większą motywację jeszcze niż przy Finlandii. I tutaj jest taka kwestia, że właśnie można powiedzieć, że Ukraina już wygrała w tym sensie, że większość Ukraińców jest bezpieczna przed ciosami Rosjan. A z drugiej strony, no, dopóki nie będzie zawarty ten pokój, ja szczerze mówiąc liczyłem na dużą modyfikację tych 28 punktów i zatwierdzenie tego planu, szczerze mówiąc, ale wiedziałem, że to jest mało prawdopodobne. Natomiast jeszcze przypomnę o jednej rzeczy, o której się rzadko mówi. O tym pisał Mark Galeotti w książce Wszystko jest wojną. Taką książkę, no faktycznie, nie? Jak tak myślimy, to bardzo celny tytuł, nie? Jak myślimy o tym, to wszystko jest wojną. On wymyślił nieopatrznie i przepraszał za to i się kajał zawsze termin wojna hybrydowa. Tego nie wymyślił żaden Gierasimow, jak gadają debile w stylu Bartosiaka. Tylko to wymyślił Mark Galeotti i on był zły, że tak zrobił. O, właśnie to jest ta książka. Polecam, świetna sprawa. Jest tam dużo też o Bliskim Wschodzie, Michale. W każdym razie on mówi o tym, że właśnie no, jest ta hybrydówka i wykorzystywanie ekonomii, siły, propagandy i tak dalej, mnóstwo innych rzeczy, sabotażu, to jest stare jak świat, więc jakże to może być nowy typ wojny, tak? I on mówił, że raz mu się tak wyrwało, że jest hybrydowość pewna tutaj, hybrydowy konflikt i już tak zostało. I to zaczęło żyć własnym życiem i Mark Galeotti, gdzie tylko się nie pojawi, to przepraszam, to nie jest nic nowego i tak dalej. Ale on mówił o jednej ciekawej rzeczy. On powiedział, że w zasadzie Rosjanie prawdopodobnie mieli wielką zagwozdkę, czy nie oderwać tylko Krymu i szantażować Ukrainę zmianą rządu. Więc oni do tego Krymu, to wyjaśnia, dlaczego jest taki kontrast między idealnie chirurgicznie przeprowadzonym Krymem, a tak fatalnie ta cała reszta, tak, pod Chersoniem i Charkowem i tak dalej. No i teraz jest to, że podobno harcownicy w stylu, według Marka Galeottiego, to nie jest moja teoria, tylko jego, harcownicy typu Girkina odpowiadają za ten konflikt, bo generalnie to się miało toczyć w taki sposób, że separatyści wspierani sprzętem będą to sobie toczyć w swoim imieniu, a tam, gdzie sobie naprawdę nie radzą, to Rosjanie wysyłają jakiś tam ochotników, najlepiej takich ludzi, którzy są częściowo Ukraińcami, w czołgach i coś tam kombinują przeciwko regularnej armii ukraińskiej. Ale to się nie udało utrzymać. Tego się nie udało utrzymać, bo harcownicy chcieli zbyt wiele, zbyt szybko i armia regularna rosyjska musiała tam wejść. I to wyjaśnię, dlaczego to było tak źle przeprowadzone. Ja myślę, że Rosjanie wiedzą już, że nie mogą tego całego ugryźć. I ja myślę, że oni nawet wiedzieli na początku, że będzie ciężko to wszystko tak dużo tego ugryźć. Oni naprawdę liczyli na to, że część ludzi na wschodniej Ukrainie, nie tylko w Ługańsku i Doniecku, ale także na zachód trochę, będzie się czuła Rosjanami, przywita ich w miarę sensownie, tak, dla Rosjan. To się nie stało i ja myślę, że tutaj jest ta kwestia, że Rosja od początku uważa, że to przegrała, natomiast nie może tak mówić, no bo to nie jest kraj oparty na prawdzie, tak, tylko to jest kraj oparty na tym, że co trzeba mówić i co trzeba myśleć, czyli na kłamstwie. No więc ja myślę, że ta wojna już jest wygrana, tylko na zasadzie, że ja bym się nie łudził, że Rosja pójdzie do jakiejkolwiek Norymbergi, czy że wyda najgorszych tych, no bo to nie ma do tego żadnych warunków. To nie jest takie zwycięstwo. To jest zwycięstwo pod tytułem obronienie swojej cywilnej populacji przed dalszym ginięciem tysiącami. I to jest, jeżeli w ogóle, nie? Czyli mam takie fińskie, tak, mamy takie fińskie zwycięstwo. I to moim zdaniem jest jak najbardziej zwycięstwo, ale ja bym całkowicie odstawił te elementy. Natomiast jeśli chodzi o udział Zachodu, no to on jest decydujący, tak? No, od samego początku. Enlały, wiedza satelitarna nie tylko z USA, ale także z Francji, Anglii i tak dalej. To wszystko było bezcenne. Natomiast ja nie uważam, że interesy ukraińskie, interesy Europy za plecami Ukrainy są, znaczy tym, co jest potem na zachód od Ukrainy, są identyczne, bo one nie są identyczne. Tak. I ja uważam, że w interesie Europy jest to, żeby ta wojna dążyła powoli do końca, nie. Nawet jeżeli jest, wiem, że się Michał nie zgadza, bo on by chciał osłabiać Rosję bez końca, natomiast Amerykanie prawdopodobnie nie chcą Rosji osłabiać bez końca. I ja sam nie wiem, czy bym chciał Rosję osłabiać bez końca. Ja bym chciał, żeby oni się zastanowili nad sobą po prostu. Nie na zasadzie takiej, że się staną lepszymi ludźmi, tylko że nie warto. I myślę, że takie coś możemy uzyskać.
Musieliby wytrzeźwieć do tego.
Mamy kilka pytań od widzów.
Ci decydujący to tam nie piją, Putin nie pije.
Słuchajcie, mamy parę pytań od widzów. Bardzo ciekawe pytania tutaj zostały poruszone. I właśnie Potek w sumie wspomniał właśnie o tym temacie, o który pyta Michał. Czy to, że Putin jeszcze nie jest w pierdlu międzynarodowym, jest pokazaniem słabości Zachodu?
Nie. Nie, absolutnie nie.
Mamy jednoznaczną odpowiedź naszych prelegentów, chyba że Dawid ma inne zdanie. Zobaczymy, czy też przyłączy się do aprobaty. Dezaprobaty w zasadzie wobec tej tezy, o, tak bym powiedział.
Nie, ja się zgadzam z wami, nie? Że to jakby nie świadczy o słabości Zachodu, zdecydowanie. Dlatego, że potrzebujemy pewnych procedur, żeby osądzić Putina, tak? No a teraz sytuacja jest taka, my musimy przestrzegać tych procedur, no a jeżeli on się nie stawia w żadnym z państw, które przestrzegają wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego, no to my byśmy musieli złamać prawo, żeby go do tego doprowadzić, więc tutaj to w żadnym wypadku nie świadczy o słabości Zachodu.
Pojawił się w Mongolii.
Tak, możecie się odnieść, tak, Michał?
Bo Dawidzie, to nawet nie chodzi o to, bo wtedy akurat można by było powiedzieć, że jesteśmy słabi, bo my słuchamy procedur, a Rosji to nie obchodzi. I takim mogły pójść wniosek. Nie, no chodzi o to, że proszę państwa, nie ma krajów, państw, rządów, organizacji, które są wszechpotężne. I nigdy nie było na tym świecie takich organizacji. Tak? To znaczy, nie było czegoś takiego, że ktoś sobie zadecyduje parę tysięcy kilometrów skądś, że przeciwnik ma się natychmiast poddać. Albo można wtedy wypowiedzieć wojnę, czy włączyć się do istniejącej wojny i można ewentualnie to przeprowadzić, jeśli jest się wystarczająco silnym i bardzo się tego chce. Ale Zachód nie chce tego zrobić, bo to nie jest dla nas najważniejsze. Dla nas ważniejsze jest to, że Rosja się ciągle osłabia. I przez to, że Rosja się ciągle osłabia, to relatywnie my zyskujemy i stajemy się coraz silniejsi, ponieważ my nie tracimy tak naprawdę na tej wojnie, a Rosja tak. I tak jak się ogólnie tutaj było takie tak i nie krótkie do tego, co Piotr powiedział, to trochę podobnie. To znaczy tak, nie mamy dokładnie tych samych interesów, co Ukraina, ale w naszym interesie jest, żeby Rosja się ciągle osłabiała. I tutaj właśnie się troszeczkę tak z Piotrem pod tym względem nie zgadzam, bo uważam, że wszelki pokój,
znaczy,
który
nastąpi... My też się osłabiamy, tylko mniej, ja bym tak powiedział, bo Rosja podminowuje prawie wszystkie rządy, a my się niczym nie zajmujemy.
A to w tym sensie politycznym.
My się niczym nie zajmujemy, tylko bronią. I jest wiele... No, ale wiesz... Na przykład my się kłócimy o Hiszpanię. Hiszpania się zachowuje na tej zasadzie, że oni nie angażują się w ten konflikt i sobie rozwijają gospodarkę, nie? I właśnie, natomiast żadne państwo... Nie, właśnie to nie jest problem, to jest właśnie normalne życie zwycięża z tym, co, że Putin sobie postanowił wojnę zrobić. Więc to my inaczej to postrzegamy. Ale
tak,
to, już
no
tam...
to jest też ta kwestia.
Pastor
tak? No
wspominał różnica... o Mongolii.
Organizacja, organizacja, to jest w ogóle ta kwestia, czy Mongolia kto ma obowiązek do czego, tak? Mhm. To znaczy, do czego jakie mają obowiązki Europejczycy, wobec kogo, czy wobec siebie, czy wobec Ukrainy, jakie mają Amerykanie. Ja uważam, że to dobrze, że my wspieramy Ukrainę, to konieczne, żebyśmy wspierali Ukrainę pod pewnymi względami, ale to nie jest nasz obowiązek, tak? To też trzeba o tym pamiętać. My nie jesteśmy w sojuszu formalnym. Nie. Ja bardzo chcę, żebyśmy my wspierali Ukrainę i nie chcę, żeby Ukraina się zgadzała na byle jaki pokój z Rosją, ale to też nie znaczy tak, że my musimy tutaj jednoznacznie.
Nie, musimy.
Nie musimy.
Piotr, miałeś jeszcze jakąś...
Ja miałem pytanie, o Mongolię. Miałem pytanie, że Putin się pojawił w Mongolii?
Tak.
A Mongolia jest
chciałaby...
Jest stroną MPK.
Także w pewnym
Meksyk
sensie...
A zapraszał Putina.
Można,
ale chyba nie pojechał.
Można powiedzieć, że to jest klęska Zachodu, no ale wymaganie od Mongolii, że aresztuje Putina, byłoby rzeczywiście utopią. Ale myślę, że bezdyskusyjną klęską taką cywilizacyjną Zachodu jest wizyta na lasce tego zbrodniarza i to kłanianie się przywódcy mocarstwa chrześcijańskiego z cywilizacji chrześcijańskiej przed zbrodniarzem KGB-stą, no wszystko co najgorsze. Także to Trump upokorzył świat zachodni właśnie w tych gestach, każąc też żołnierzom amerykańskim rozwijać czerwony dywan przed Hitlerem XXI wieku. Także to jest hańba i w tym sensie zgadzam się z naszym widzem.
Temat Trumpa do nas jeszcze wróci w kolejnej rundzie naszych dyskusji, ale jeszcze co do pytań od widzów, bo oczywiście o słabości Zachodu już teraz powiedzieliśmy, czy o potencjalnej słabości Zachodu, ale jest jeszcze kwestia słabości, już tak mówiąc ściślej, bezpośrednio naszego państwa. Mamy pytanie na przykład o to, dlaczego nie ma woli w polskim rządzie, aby ukrócić rosyjską propagandę w naszym kraju, i drugie pytanie, zanim do tego przejdziemy, do wszystkich prelegentów, więc każdy będzie mógł się odnieść. Jaki wpływ, trochę jakby nie dotyczący bezpośrednio Ukrainy, ale to pytanie jednak przeczytam. Jaki wpływ miało wpuszczenie przez PiS setki programistów do Polski, z Rosji i Białorusi na wybór prezydenta w Polsce i czy oni nie byli zatrudnieni w PKW? Rozumiem, że to chodzi o komisję wyborczą ogólnie, o obwody, a nie o centralę. I czy ktoś to sprawdził? Jeżeli chodzi o moją perspektywę na to drugie pytanie, bo próbuję interpretować to właśnie w sposób taki, że jak rozumiem, chodzi o generalną tezę o to, czy te wybory zostały przeprowadzone prawidłowo i czy mamy pewność, że to jest prezydentem. Ja powiem szczerze, w pewnym momencie wątpiłem w słuszność takich wątpliwości i myślałem, że jednak sprawa jest dość jasna. Aczkolwiek pewien bloger, pewien publicysta nieco zmienił moje podejście i jego książkę właśnie mam zamiar zakupić i na swoim kanale zrecenzować właśnie odnośnie tego, jak wybory w Polsce zostały przeprowadzone i czy jest faktycznie o czym dyskutować. Moim zdaniem tak po pierwszych analizach jest, więc to jest moja opinia. Pytanie, czy wy również ją podzielacie, czy jednak macie troszeczkę inną perspektywę na kwestię wyborów. Wiem, że to nie dotyczy bezpośrednio naszego dzisiejszego tematu, ale uszanujmy to, że właśnie takie rozbudowane pytanie zostało zadane. Piotrek?
Najpierw o tej rosyjskiej propagandzie. Tak. Ja myślę...
Dwa w jednym po prostu odpowiemy.
Tak, ja myślę, że rząd Tuska generalnie robi coś takiego, że chciał, że ponieważ boi się o tą swoją większość, zresztą słusznie, bo ryzyka jest na wysoką stawkę, prawda? To przepychanka z PiS-em, to jest zabawa o wysokiej stawce, to mamy taką sytuację, że oni na przykład na początku wyszli z tym Adamem Bodnarem. Ja myślę, że oni wiedzieli, że on będzie bardzo legalistyczny i bardzo ostrożny i że oni chcieli, żeby tak było, ale później mieli właśnie żurkować, mieli dawać żurków takich bardziej. Może nie giertychów od razu, ale żurków tak. I ja myślę, że oni po prostu z ostrożności tak jadą, żeby PiS się wytracił propagandowo już na etapie Bodnara. i już trochę nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. I tak trochę jest podczas żurka, bo tak trochę jest. I ja myślę, że oni tak samo tą rosyjską propagandę, ona została tuż po ataku na Ukrainę częściowo zlikwidowana, tak? Bo zlikwidowano na przykład strony takie jak Sputnik News, zlikwidowano wejście Russia Today, tak? Na ten, i takich stron jeszcze z 50. Oczywiście, że są ona sączona w taki sposób, że są w ten czy inny sposób albo pożyteczni idioci, albo tacy, co rublie pouczajet. Oni są zainteresowani nie wiadomo dlaczego, ale to w sumie tak naprawdę wszystko jedno, czy oni to robią z głupoty, czy z pieniędzy. I są programy, gdzie no, rzeczywiście jeden do jednego jest powtarzana rosyjska propaganda. Ja myślę, że jest bardzo trudno rozpoznać, z jakiego powodu to jest, a jeżeli ktoś z własnej głupoty rozpowszechnia rosyjską propagandę, to ciężko mieć do niego o to pretensje, tak naprawdę. Ciężko to usankcjonować. Ja myślę, że jeszcze zobaczymy tego typu działania, ale z czasem, bo ja myślę, że to się wpisuje w tą taką generalną ostrożność. I tyle. Natomiast jeżeli chodzi o wybory, to ja szczerze mówiąc sam nie wiem, dlatego że ta różnica między Nawrockim i Trzaskowskim była trochę za duża. Gdyby to była taka różnica typu Al Gore, George Bush, tak, w dawnych czasach, no to tak, ale ta różnica jest trochę duża. Ona się zbliża do 500 000.
No do 400 tysięcy.
No, mówię, zbliża.
Ale wystarczająco, żeby wiedzieć, że to jest faktycznie istotne.
Tak. Ja tak z grubsza lubię podać takie dane. Tak. I w związku z tym ciężko jest wykazać, że rzeczywiście gdyby coś tam robiono inaczej, no to są oczywiście, były podejrzenia, że na wschodzie, gdzie oni mają większe poparcie prawacy, no to tam się właśnie więcej coś działo niedobrego, ale z drugiej strony no, byli obserwatorzy. Ja nawet znam takich obserwatorów, którzy pojechali na wschód właśnie z Wielkopolski, gdzie rządzi Platforma i sprawdzali. I oni mówili, że raczej nie jest możliwe zrobić taką grubą tą. Gdyby to była mniejsza różnica, to może, ale generalnie ciężko będzie to wykazać. Ja myślę też, że ludzie po prostu zmotywowali się tym, że Nawrocki jest taką w miarę nową twarzą i wydawał się takim czymś innym niż dotychczas i to nieważne, że kiepskim czymś innym, ale że czymś innym. I ja myślę, że to mogło nawet legitnie też zadziałać, więc ja bym tu był ostrożny. Natomiast jeżeli chodzi o tamto, to ja po prostu uważam, że oni stosują taktykę z Rosjanami, trzeba stosować rosyjską taktykę na zasadzie tiszy jedziesz, dalszy budziesz. Nie?
Wiem, że Paweł będzie trochę jedne zdanie na temat kwestii wyborów, to jeszcze zanim oddam głos Pawłowi, to powiem o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo tutaj często ludzie to mylą. To nie jest tak, że jeżeli ktoś mówi o nieprawidłowościach podczas wyborów prezydenckich, to a uważa, że w Polsce opozycja sfałszowała wybory i że śmieje się, że jak to rząd dał sobie sfałszować wybory. Tylko, że w Polsce wyborów rząd tak technicznie nie przeprowadza. Tylko przeprowadza komisja wyborcza, obwody, przeprowadzają samorządy tak i władza centralna tutaj ma, oczywiście jest ważnym elementem tego procesu, ale nie jedynym i nie decydującym. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, nawet gdyby się teoretycznie okazało po ewentualnym przeliczeniu głosów, że rozstrzygnięcie jest takie, iż Nawrocki miał więcej poparcia, to dalej nie zmienia to jednego bardzo istotnego czynnika, czyli zaufania do państwa i do tego, że my jako wyborcy wiemy, w jaki sposób nasz głos został policzony. I to jest taki element, powiedziałbym, bardziej proobywatelski, o którym też pewnie Paweł zaraz ty coś powiesz. I właśnie proszę cię, żebyś się nawiązał do tej kwestii dotyczącej propagandy rosyjskiej w Polsce.
Dlaczego propaganda rosyjska w Polsce pleni się praktycznie bez większych problemów? Nie? I o tym w telewizji Idź Pod Prąd mniej więcej od 10 lat, od 2016 roku, praktycznie każdego dnia nasi widzowie to wiedzą, że myśmy najpierw z pewnym takim niedowierzaniem o tym mówili, jak to prokomunistyczna, prochińska, prorosyjska propaganda jest na szeroką skalę w różnych takich patoprawicowych medyjkach robiona. Potem zobaczyliśmy coś jeszcze straszniejszego, że te środowiska nie tylko, że były tolerowane, ale potem przez PiS zostały obsypane złotem, można tak prawie, że dosłownie powiedzieć. Tak. Taka kreatura jak Bąkiewicz jeździ wypasionym za 200 ileś tam tysięcy Volkswagenem terenowym i ma wszystkiego dość, chociaż jego majątek to podobno jakieś majty piłkarskie i nie wiem, co jeszcze, obrączka czy piżama, nie wiem, coś takiego. Tak. Nie,
nawet
nic, bo komornik już by go dawno.
Tam,
tak. Także jest to chucpa, którą robił rząd PiSu. To są wielkie miliony, to nie jest milion, dwa, to jest kilkadziesiąt milionów w różne te środowiska patologiczne wpompowane. Także była to celowa działalność. Jutro, jeśli Bóg pozwoli, będziemy rozmawiać ze świadkiem historii, prokuratorem krajowym, prokuratorem Blajerskim o agenturalności Kaczyńskiego i przede wszystkim Macierewicza, nie? No bo to nie da się mówić o agencie rosyjskim Macierewiczu bez agenta rosyjskiego Kaczyńskiego, nie? Także o tych dwóch postaciach jutro, no to świadek historii, prokurator, który zna od środka te sprawy, który widział, jak kradł pieniądze naprawdę na ogromną skalę Macierewicz i przez to budował swoje zaplecze polityczne. No to jutro szczegóły, jutro dowody. Zresztą o tym już troszeczkę mówił prokurator Blajerski. I teraz przychodzi Platforma Obywatelska, czy rząd koalicji, można powiedzieć precyzyjnie. I rzeczywiście daje niemotę, to moje określenie wskazuje na Piotra Bodnara wymieniłeś, daje niemotę praktycznie, jeśli chodzi o skuteczność.
Szorego misia, jak to
powiedziałeś. Tak. O skuteczność prokuratorską, bo tutaj trzeba było dać człowieka z jajami, a nie jakiegoś pluszowego misia.
Moim zdaniem celowo.
Celowo, tak, tak. No właśnie. I teraz jaki jest tego cel? No, taki pozytywny scenariusz dla Tuska, nie? Bo może być gorszy. Pozytywny scenariusz dla Tuska, no to on ma świadomość, że mamy papierowe państwo i że praktycznie żadna ostra rozprawa w Polsce nie jest możliwa. Nie wiem, czy pamiętacie Machulskiego, 19 południk, i oni tam mówią, tu jest Polska, tu się ani tam w lewo, ani w prawo nic nie da zrobić, tu wszystko jest na niby. Nie? To tak, może tak jest. Ja recenzuje, nie? I być może Tusk, znając realia państwa polskiego, na to by wskazywały na przykład te działania sądów, nie? Zobaczcie, służby złapały wspólników, terrorystów, którzy wysadzili tory tu na drodze Warszawa-Lublin, nie? Złapali szybko, fajnie, nie? I co się stało? Sąd ich wypuścił. Mamy ewidentnych prowokatorów rosyjskich, ten w furażerce i pulpet tam koło niego, nie? Sąd ich wypuszcza, a oni tego samego dnia idą i w Białymstoku robią jaczejkę pod oczywiście jakimś pozorem pokoju, jak to zwykle kacapy, nie? Walczą o pokój ciągle i tak dalej. No to jest państwo polskie. To są polscy sędziowie, nie? I być może Tusk sobie zdaje z tego sprawę, że tu naprawdę nie można dokręcić śruby i zawalczyć z tą agenturą rosyjską na ostro, bo wtedy ta agentura za pomocą pożytecznych idiotów w jego rządzie lub w jego koalicji go wysadzi, nie? To jest pozytywne dla Tuska, znaczy w tym sensie, że on by chciał, a nie może, nie? Może nie chce, tego nie wiem, nie? Dalej, drugi fakt socjologiczny to jest nasycenie Polską około 30 tysiącami popów rosyjskich. Mam na myśli kler katolicki, księży katolickich, bo to mniej więcej jest taka liczba. I oni ryją berety. Oczywiście jest tam powiedzmy 3%, 4% prozachodnich księży, ale mówimy o całej tej ruskiej cerkwi, która ma popów praktycznie w każdej większej wiosce, nie? I oni realizują zadanie takie nie bezpośrednio agenturalne, tylko budowania...
Obrzydzania Zachodu.
Dokładnie.
Tylko, że w Polsce obrzydzanie Zachodu nie uchodzi za coś złego, tylko się przyzwyczailiśmy do tego.
No tak, ale to przyzwyczaił nas Kościół katolicki.
I PRL, i Kościół, i Nacjole, i wszyscy
razem. I nazywamy to kato pato komuna.
Tak, nacjo patokato.
Michał się wyrywał do odniesienia się do tych pytań, więc zobaczymy, co ma do powiedzenia.
Tak? Tutaj jest kilka rzeczy. To znaczy tak, po pierwsze, ja słyszałem wersję, że dlatego był to Bodnar, żeby nie był to nikt z prokuratury żadnej. Z uwagi, bo nie wiem, czy pamiętacie, tam była kwestia prokuratora krajowego, że tam powstał błąd, kiedy on był zwalniany i takie rzeczy. I ja słyszałem taką wersję. Nie wiem, nie jestem w stanie tego stwierdzić, ale podobno miało chodzić też o to, żeby nie powoływać urzędującego, że się tak wyrażę, lub byłego prokuratora lub sędziego na to stanowisko z uwagi na jakieś kwestie proceduralne związane z tym, jak obalić prokuratora krajowego, którego wcześniej...
No to Giertycha mogli wziąć.
teoretycznie, no ale Giertycha, no to ja sobie wyobrażam, że opozycja
Vendetta,
by była,
że to
od razu by podejrzewał, że była jazda. Dlatego też niby Wrzosek nie brali.
Też Lewica chyba by miała pewne opory.
Jeszcze
by ryzykowali, że Lewica nie zagłosuje za rządem. Musimy brać pod uwagę to, że jednak to jest bardzo wiele środowisk. Ja się obawiam, że po prostu ten Bodnar to był rodzaj kompromisu też na przykład z tymi ludźmi, którzy się obawiali właśnie tego, że zacznie się od Vendetty. Tak?
Mógł też być albo właśnie Hołowni, bo Hołownia poleciał i potem od razu Żurek.
No, decyzje personalne Hołowni były kontrowersyjne.
Jeśli jest rzeczywiście jakiś wątek ustawowy, to ja wtedy bardziej mogę to zrozumieć. Tak? Jeśli jest wątek ustawowy, który pozwalał na przykład Bodnarowi na zrobienie tego, że miał tego prokuratora, że mógł tak naprawdę wyrzucić tego prokuratora krajowego, bo tam była jeszcze kwestia naprawdę bardzo formalna, związana z podpisami, wypisami, urlopem i takimi rzeczami. Tam Platforma musiała się trochę nagimnastykować. I myślę, że dlatego chcieli, żeby coś takiego robił Bodnar, a nie ktoś, że będzie Vendetta też jakaś typowa. Ale dobra, tutaj kilka rzeczy. Antoni M.
Albo uśpić czujność.
Antoni M., przypomnijmy, bo też ktoś musiał zrobić taką tak zwaną brudną robotę w tym przypadku. To nie jakaś zła rzecz pozaprawna, tylko to, że trzeba było przygotować mnóstwo dokumentów, żeby dzisiaj Żurek mógł tych ludzi usuwać. Tak? No, zobaczmy, jak bardzo były wrzucany był piach w tryby w kontekście CPK, to znaczy jak bardzo nie było tam komunikacji. Ja uważam, że mogło to być wewnętrznie sabotowane przez tych urzędników, którzy zostali w tych instytucjach po PiS-ie. Pamiętajmy, że PiS rządził ponad, no tak naprawdę 8 lat, no ale ponad, biorąc pod uwagę te dodatkowe kilka tygodni, które sobie dobrali.
Czekają na powrót PiS-u do władzy, żeby mieć potem u nich ewentualne zlutowania
powyższone.
No,
tak. Nie wiemy, czy wszyscy urzędnicy byli niewinni w tych sprawach, tak? Być może oni przedłużając sytuację, powodują inną sytuację, mianowicie taką, że nastąpią po prostu przedawnienia pewnych spraw, jeżeli to się nie zdąży pewnych rzeczy zrobić. Zauważmy, że już de facto część się przedawniła tego, że nie ma już billingów, tak naprawdę, no nie tyle billingów, ale pewnych nagrań i tym podobnych rzeczy z tamtego czasu, bo nie trzeba tyle czasu tego trzymać, więc oni przedłużając to, że Platforma chciała mieć wpływ na kwestie CPK, spowodowali, że dzisiaj być może już są poza kręgiem podejrzenia, tak? Właśnie przez to, że to nie jest utrzymywane. Pamiętajmy, że państwo pisowskie się budowało 8 lat, więc żeby, nie wystarczy po prostu usunąć tych ludzi. Zresztą jak rząd Morawieckiego upadł, czyli ten ostatni rząd, to jeszcze część tych urzędników tam była, przecież dopiero w styczniu wylecieli ci właśnie z tych spraw około CPK, więc no to wszystko musiało trwać, a to musi iść w dół przecież, prawda? I to idzie powoli, tym bardziej, że no narażałaby się Platforma na przykład na oskarżenia, że wyrzuca ludzi, którzy nie są częścią partii PiS, że zwalnia ich bezpodstawnie, że procesy sądowe i takie rzeczy, a to wszystko by ich spowalniało. Tutaj ja myślę, że to nie jest tyle kwestia samego problemu z sądami, co zapisów prawnych, bo wszystkie państwa europejskie mają problem z tym, żeby ścigać szpiegów rosyjskich. No bo tak naprawdę co powinniśmy zrobić ze szpiegiem, to tego ja nie powiem, ale wiemy i się domyślamy, co powinniśmy ze szpiegiem zrobić. Tak? No ja tego wprost oczywiście nie powiem, ale wszyscy wiedzą, o co mi chodzi. A nie możemy tego zrobić. A jak nie możemy tego zrobić, no to co wtedy? Tak? No to trzeba mu zrobić normalny proces. No jak mu zrobimy normalny proces, no to z jakiego paragrafu? Byśmy musieli od razu ujawniać na przykład dane, skąd mamy dane o tym, że on jest szpiegiem. No ale to by oznaczało, że ujawniamy dane wywiadowcze. No Macierewicz na przykład zrobił coś takiego właśnie, przecież ujawnił dane agentów, ludzi, którzy służyli Polsce. To nie byli Polacy, ale na przykład była taka sytuacja przecież też w Afganistanie. No i Macierewicz to ujawnił i teraz cały świat wie, że Polsce nie można ufać.
To jest typowa robota ruskiego szpiega w polskim rządzie.
Ja powiem to w ten sposób. Gdybym miał powiedzieć, co ruski szpieg miałby zrobić jako pierwsze w polskim rządzie, to ujawnić polskich agentów. No to ja powiem w ten sposób. I jest teraz jeszcze taka ciekawa rzecz a propos Twittera, proszę państwa. Mianowicie, bo my mówimy, że można zatrzymać tych, którzy są na przykład właśnie Polakami, piszą i tak dalej. Tylko, że większość z nich to nie są Polacy i oni nie piszą z Polski. Jest teraz to, że na Twitterze można sprawdzić, gdzie taka osoba się rejestrowała. I jest tak, że na przykład bardzo duża część MAGA to jest jakaś Nigeria czy Indonezja. U nas na przykład to jest teraz najczęściej Holandia i Białoruś. Dlaczego Holandia? Bo VPN-y. I po prostu poprzez VPN-y oni się rejestrują w Holandii. I no inaczej przecież byli w Polsce. Z jakiej paki, że się tak wyrażę, i nagle są w Holandii, tak? Dlaczego mam uważać, że ten prawdziwy, najbardziej polski z Polaków, tak? Wielki Polak i tak dalej. Wielki Polak polski z Polski to jest... dlaczego by się rejestrował w Holandii? Co on robi w tej zepsutej Holandii? Przecież to jest zepsuty, niby zniszczony kraj i tak dalej. Tym wszystkim tam już nie ma żadnej dobrej rzeczy niby. To co on tam robi?
Geje biegają swobodnie po ulicy.
A Ewa Zajączkowska później tam zaprasza. Z jednej strony Konfederacja mówi, że tam po prostu tylko geje i osoby czarnoskóre robią jeszcze złe rzeczy.
Jeszcze w Macedonii było bardzo dużo.
Bo to się dziwnie utnie. A z drugiej strony później zaprasza te wszystkie kobiety, tak, bo są jednak jakieś kobiety w tej konfederacji, zaprasza te kobiety i oni sobie urządzają obiad właśnie w Brukseli. No jeśli ta Bruksela jest taka straszna, to co oni tam robią? No ale tutaj prawda jest taka, że te VPN-y po prostu służą, żeby oni z Białorusi, z Rosji, z Kazachstanu, bo także w Kazachstanie jest ta część, która uciekła, zresztą tam jest dużo szpiegów rosyjskich, którzy siedzą w Kazachstanie. Wykorzystuje się Wenezuelę, wykorzystuje się, proszę państwa, Iran, bo też na przykład zwykły, biedny człowiek z Iranu czy Wenezueli, wystarczy, że zrobi 10 kont, będzie robił mnóstwo lajków, udostępnień, takich rzeczy, napisze Polak z Polski, bo mu Rosjanin napisze to, jak ma to napisać. On będzie tylko udostępniał, nawet nie musi komentować i będzie się to nakręcać, tak? Tak jak my zawsze państwa prosimy też na wszystkich naszych kanałach, tak jak i tutaj, żeby państwo komentowali, lajkowali, udostępniali, to oni robią to samo, tak? No to jest taka, to jest taki wyścig. To jest wyścig na to, która narracja się przebije. No i oni próbują to zrobić właśnie poprzez to. I teraz, kilka dni temu na Twitterze pojawiła się ta opcja, żeby można było to sprawdzić. Dlatego ja uważam, że polski rząd nie jest w stanie na to wpłynąć, ponieważ ten Twitter, no niestety, głównie Twitter tak jest, ale też TikTok. TikTok, pamiętajmy, chiński. Mam nadzieję, że niedługo nie, chociaż mamy tutaj właśnie ten spór, bo też to nie w takie cudowne ręce on przejdzie w razie czego. I to jest problem. No ale te algorytmy widać, że były nakręcane i w Rumunii, i w Polsce bardzo pod kątem antyeuropejskim. Ostatnio też wyszła taka sprawa, że Chińczycy robili coś podobnego na TikToku a propos Francji. To znaczy, żeby ośmieszyć Francję w kontekście walki między Pakistanem i Indiami i zapominali jakoś wspomnieć, że indyjskie samoloty zostały zestrzelone głównie dzięki temu, że Pakistańczycy użyli AWACS-ów, czyli latających radarów. No i tam była też kwestia tego, że Indie nie chciały uderzać w wojsko pakistańskie, tylko chciały tak naprawdę stonować. Chciały zrobić mały rewanż i żeby wszystko to poszło w dół.
Chirurgicznie wyciąć tych bojowników.
Tak jest. A Pakistan zareagował ostro, bo chciał się popisać przed światem. I no i tutaj jest właśnie ta kwestia. I zauważmy też jeszcze jedną rzecz, czyli już kończę tą przedługą wypowiedź, Redis B, tak? Czyli całe to oskarżenie z tym związane. No zauważmy też taką sprawę. No to już nawet nie dziesiątki, tylko setki milionów, które są a propos tej firmy, która pokazywała się jako bardzo prawicowa i jakoś ta bardzo prawicowa, która gdzie mówi, że czerwone jest złe, jednocześnie bardzo powiązana z na przykład kilkoma mediami, ale także takimi panami, którzy się chwalili tym, że są połączeni, że to bardzo dobra firma, że oni tak bardzo fajnie, że to robią. Pan Zychowicz, pan Duda. Ale
to
Zychowicz, tak. Zauważmy, że przecież on był z tym mocno połączony. Jeśli się nie mylę, to tam redakcja do rzeczy była. I jakoś tak się też, proszę państwa, oczywiście zupełnie przypadkowo, ja nikogo nic nie oskarżam, jakoś tak się dziwnie składa, że pan jeden Jacek B i ten pan Piotr Z, to jakoś tak dziwnie zawsze antyunijnie, a te Chiny to takie wielkie, potężne, a my już upadamy. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby słuchać tej propagandy o potężnych Chinach i żeby słuchać propagandy o potężnej Rosji. To są podmioty. Chiny są silne, Rosja jest słaba, ale które razem są dużo słabsze niż połączone siły Zachodu.
Złośliwcy mówią, tak, proszę Paweł.
Pytanie do Michała, bo nie wiem, czy się w tym orientujesz, Michale, no bo to informatyków należałoby zapytać, ale być może masz taką wiedzę, bo to zrobił Elon Musk, że wiemy, że te trolle ruskie i MAGA, no to wszystko są sztuczne. Czy polskie służby nie mogły tego dokonać na użytek Polski wcześniej w oparciu o nasze zdobycze technologiczne?
Myślę, że to raczej kwestia prawna, bo kto by nam uwierzył? To znaczy musielibyśmy podać dowody, a jeśli byśmy podali dowody, to skąd je mamy? A kto je wyprodukował? A jacy ludzie to zrobili? Za łatwo, myślę, byłoby się wyłożyć na tym, że właśnie sami byśmy przez przypadek jakoś ujawnili jakieś swoje źródła. Myślę, że to mógł być problem. No i nawet jakbyśmy puścili taką informację, to Musk by powiedział, a on nie będzie niczego ujawniał. I wtedy by wszyscy wskoczyli na Polskę, że my robimy propagandę, a nie mamy dowodów.
Nie ma lewara na Muska.
Ja myślę, że jedną rzecz by można było zrobić. Czyli na przykład, jeżeli zachodnie państwa się pojawią na przykład na kanale Krzysztofa Stanowskiego wyłącznie w takim kontekście, że nie wiem, pakistańskiego pochodzenia, Brytyjczycy tam, dziewczynki, prawda, ten teges. I to było w zasadzie jedyna informacja Wielkiej Brytanii przez całe miesiące, tak? Tak samo jak się coś innego dzieje w jakimś innym zachodnim kraju, to jest mniej więcej to samo. To tak mniej więcej działa właśnie rosyjska propaganda. To znaczy, że nie chodzi o to, że Rosja jest super, bo Rosjanie wiedzą, że nie jest super. To już mówiłem o tym nawet tutaj w tym, że tylko po prostu liczy się na to, że Rosjanie mało podróżują po Zachodzie i nie wiedzą, że na Zachodzie nie jest lepiej, jest lepiej niż w Rosji. Im można wcisnąć, że jest gorzej. No i to samo robi Stanowski. Ja nie wiem, czemu on to robi, ale myślę, że jedną rzecz można by zrobić. że można by zrobić na tej zasadzie, żeby Krzysztof Stanowski został wezwany przed komisję dotyczącą działalności antyzachodniej, której częścią Zachodu Polska jest, należy do NATO i Unii Europejskiej. I tu nie chodzi o to, żeby taka komisja mówiła o jakichś tam jakichkolwiek danych wywiadowczych, tylko o to, żeby zasygnalizować narodowi, że generalnie to nie jest nic dobrego mówić bez sensu źle o Zachodzie. I ja myślę, że coś takiego być może wymyśli Radosław Sikorski, bo on i jego żona to jest jedyne właściwie potężne środowisko w Polsce, takie z pierwszej ligi, które jest świadome tego, tej metody rosyjskiej. I takie coś by rzeczywiście wysłało sygnał, że z tą telewizją jest coś nie tak. My jesteśmy w Unii Europejskiej, my jesteśmy w NATO. Nie wolno czegoś takiego akceptować i to nie musimy snuć jak Tomasz Piątek, czy rzeczywiście Leśnodorski ze Stanowskim coś tam podpisali w Donbasie, bo my tego nie wiemy i wiedzieć nie będziemy pewnie. A jeżeli byśmy wiedzieli, to tak jak mówi Michał, byśmy musieli przedstawić, dlaczego to wiemy i za dużo się odkryć. Znaczy państwo by to robiło, ale ja myślę, że można by zrobić coś zupełnie w stylu takiego białego wywiadu, tak na zasadzie, dlaczego pan właściwie tak mówi, a dlaczego pan nigdy nie powie na przykład o tym, że dostaniemy na przykład, że zamawiamy na przykład okręty tak, ale ja mówiłem w kontekście brytyjskim, trzymajmy się jednego przykładu, bo to o każdym prawie kraju zachodnim, tak można powiedzieć. Dlaczego w Szwecji o eugenice tak prawacy zawsze mówią, która była dawno i wszyscy...
Głównie w Rosji.
I inne państwa też się interesowały eugeniką, więc to nie jest jakieś tutaj po prostu bardzo stronniczo, tak samo jak nie wiem, że nie wiem, że Holandia to narkotyki
inne
czy
to
coś.
Robiły.
Ale poczekaj, bo tu nie o to chodzi. Chodzi trochę o coś innego. Nasz program Miecznik to są brytyjskie okręty wojenne. Nie, to nie są polskie okręty wojenne, jak się gada w Polsce, tylko brytyjskie. My nie robimy okrętów wojennych tego typu. I dlaczego o tym nie ma rozbudowanych reportaży u Stanowskiego? I na przykład o tym by można spytać. To jest z pierwszej strony gazet News. To jest odbudowywanie naszej marynarki. To jest przyjaźń brytyjsko-polska, która rozwija się fantastycznie w naszych czasach, mimo że Brexit nic nie zmienia. Dlaczego tego rodzaju news się nie pojawia u Stanowskiego, a o grouping gangs tak, nie? Czy jak one się tam nazywały?
Pamiętacie, że niedawno dostaliśmy koncesję.
Dlaczego tak jest? I ja myślę, że samo to, żeby Stanowski został wezwany przez taką komisję i musiał tłumaczyć, dlaczego tak jest, no i on by tam na pewno powiedział, że widzowie się tego spodziewają, że tu chodzi o coś, że zainteresowałby szerokie rzesze widzów i tak dalej, ale samo byłoby wysłanie sygnału, że to jest coś jednak nie tak. I takie coś, ja myślę, że można by się właśnie na działalność antyzachodnią, komisja do spraw działalności antyzachodniej i tego i propagandy antyzachodniej.
Ciekawe jest też to,
i tu nie, nikogo powiem. O nic nie oskarżamy, tak,
nie
tylko,
wprost,
dlaczego,
tak.
Tylko dlaczego.
Oni dostali
koncesję. I to już
koncesję,
by zmieniło
tak.
Bardzo, bardzo wiele. Nie chodzi o żadne koncesje, nie chodzi o to, nie chodzi o cofanie, nie chodzi o grożenie, tylko o wyjaśnienie. Na zasadzie białego wywiadu i
ostatnie słowo swoje kanału Zero i przejdziemy do Dawida jeszcze.
To, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem.
Polskie służby mają doskonałą orientację, które kanały, blogerzy i tak dalej służą Rosji. I mają takie oznaczenia czerwone. No to
my nie wiemy, czy Stanowski służy Rosji. Chodzi tylko o to, że coś jest nie tak.
W ogóle tam Stanowskiego to wiecie, gdzie ja mam. Tam, gdzie Zero i tak dalej.
Ale nie wiadomo.
Ale chodzi mi o to, że polskie służby mają opracowane to dokładnie i są kolory przy każdej stacji. Czerwony, no to jest ruska dezinformacja, ruski, znaczy żółty podejrzany i nie pamiętam, że jeśli prawdomówny, to nie wiem, czy tam zielony i tak dalej. Tylko ja się pytam, dlaczego społeczeństwo tego nie wie? Dlaczego to wiedzą tylko
no
służby?
Tak by się dowiedziało. Tak by się dowiedzieliby się, że jest przynajmniej problem i przede wszystkim widok takich właśnie Budziszów, Bartosiaków i Stanowskich, którzy muszą tłumaczyć, dlaczego jest taka dysproporcja w ich kanale, w przekazie, bo tu nie mówimy o tym, czy ty, panie Stanowski, wolisz PiS od PO, wiadomo, że woli, tak? Bo to ma prawo do tego. Jesteśmy w Polsce, to jest nasza polityka, on ma święte prawo być po stronie PiS-u. No, być może tam ta afera, jak to się mówi, ustawa hazardowa go do tego skłoniła, to można go o to spytać, ale to nic nie wnosi. Natomiast my mamy konkretne zobowiązania jako członkowie NATO i Unii Europejskiej. Ta świadomość tego jest dosyć niska, bo to powinno być coś, co jest ponad polityką krajową. Rozumiecie? I taka dyskusja, takie tłumaczenie, taka komisja powinna być ponad tym. Ja myślę, że to byłoby najlepsza rzecz. Nie trzeba by było nikogo o nic oskarżać, tylko po prostu wysłać szeroko sygnał w świat i Stanowski by potem musiał w swoim programie mówić, ale przecież wcale tak nie jest. Może by musiał złagodzić przekaz. Już by było dobry efekt. Coś by się zmieniło na plus. Może sam by sobie uświadomił, że jest za bardzo. Może jest całkowicie nieświadomy tego, że tak robi.
Głupi jest, myślisz?
Może być taki głupi. No,
odważna albo teza.
Tak, jakby ci Michał, lepiej, czy jest? Dwie, teraz coś, Michał chce powiedzieć swoje. Tak,
dwie szybkie informacje po prostu.
Lepiej, ja.
To znaczy, on się wytłumaczyłby z tego o tyle, powiedziałby, że ma eksperta militarnego i ten ekspert militarny o tym decyduje, bo ma swój oddzielny program i powiedziałby, że Jarosław Wolski u niego robi program. Jeśli Jarosław Wolski uzna, że to jest znaczące, to powie. Myślę, że tak by się z tego wytłumaczył.
Nie. Ale myślę, samo że zaburzenie podawania informacji, mhm, trzeba by spytać o konkretne kraje, a nie ciągle o wojnę na Ukrainie i takie tego typu
rzeczy. Ta informacja, tak? Czyli ta, bo ja chciałem to tak uzupełnić, bo właśnie a propos tego, że są jakieś
nie chodzi
fundusze
o wizję konfliktu na Ukrainie. Tu chodzi o to, jeszcze? Dlaczego jest dysproporcja informacyjna w sprawach.
To położymy też na innych wątkach, ale niech mi odłączy swoją myśl w takim
druga
razie.
Druga taka drobna, też szybka informacja. W poprzednim programie, w tak zwanym międzyczasie to sprawdziłem, mówiłem wtedy o tym, bo tu też mówimy o tym, jak Rosja próbuje czymś manipulować, no to ta organizacja w Niemczech, ja podałem jej nazwę i linka tam, znaczy i screeny z tego, o jaką konkretnie zieloną organizację chodzi, bo ja mówię, że ala Greenpeace, to ta konkretna organizacja, ja znalazłem jej nazwę, ona była założona w 2021 roku za tak naprawdę pieniądze Nord Streamu i to miała być organizacja prozielona, tak? I oni uważali, że to prozielone to będzie także między innymi gaz. No więc proszę Państwa, o takie organizacje mi chodzi, tak żeby ktoś nie pomyślał, że ja mówię, jak mówię Greenpeace, to mówię o konkretnej organizacji, tylko chodzi właśnie o takie organizacje i tą konkretną wymieniłem na Twitterze swoim, gdzie jest tam w skinach to zapisane. Więc to tylko taka dodatkowa rzecz. Czyli Rosjanie fundowali teoretycznie zieloną organizację, która w Niemczech miała działać na rzecz gazu. To tak.
Ciekawe, co na ten temat było do powiedzenia Dawid odnośnie właśnie tej rosyjskiej propagandy i tego, dlaczego rząd, no właśnie, czy jest nieudolny, czy może nie robi tyle, ile robić powinien. I to jest pierwsze pytanie. A drugie, czy według ciebie właśnie ludzie naprawdę sądzą, naprawdę uważają, iż ich poglądy, które sączą właśnie na X, na Facebooku, na YouTubie są słuszne, czy robią to na przykład z wyrachowania bądź z jakiejś motywacji, wiadomo, z której strony świata?
Znaczy, krótko odpowiadając i szybko na drugie pytanie, to bym powiedział przede wszystkim, że są różni ludzie i są różne motywacje, jednakże bardzo duża część osób wierzy w to, co mówi i także jak czasem się mówi, że na przykład w przypadku Rosji mamy do czynienia tylko i wyłącznie z pewnym wyrachowaniem i cynizmem, przecież nie można wierzyć w rosyjską propagandę ani w to, co mówią oficjalne komunikaty na Kremlu, to jednak dużo osób, które się zetknęły na przykład z Rosją z perspektywy takiej dyplomatycznej, to zwracałem uwagę, że jednak oni tam w Rosji bardzo mocno wierzą w swoją propagandę. I to jest istotny w ogóle problem z propagandą. Ja też mam taką wrażenie, że jak przyglądam się na przykład w Polsce prawicowej propagandzie, to faktycznie ludzie wierzą w to, że zagrożeniem dla Polski jest Unia Europejska i to, o czym wy rozmawialiście, ja niestety nie mogłem być, realnym zagrożeniem moim zdaniem jest Polexit, dlatego że te nastroje antyunijne są silne. I w 100% się zgadzam z tym, co powiedział Piotr, że brakuje nam szeroko zakrajonych kampanii informacyjnych dotyczących promowania Zachodu, szczególnie wartości Unii Europejskiej. To trzeba tłumaczyć, ludzie o tym nie wiedzą i to jest poważny problem. I w kontekście na przykład, bo padło nazwisko Tomasza Piątka, ja uważam, że należy rozróżniać dwie rzeczy. Czym innym jest potrzeba edukacji, kampanii informacyjnych na rzecz wartości Zachodu, a czym innym są śledztwa dziennikarskie dotyczące pewnych powiązań ludzi, dajmy na to, z Polski, z polskiego biznesu wraz z rosyjskimi oligarchami czy wprost z Rosją, bo to są dwie inne rzeczy. Ja uważam, że należy doceniać śledztwa dziennikarskie, jednakże nie można ich traktować jako czegoś, co zastąpi kampanie informacyjne na rzecz Europy i Zachodu, nie? Żeby, bo szczególnie w kampanii prezydenckiej było coś takiego, że media liberalne, można by powiedzieć, żyły bardzo mocno kolejnymi faktami na temat życia Karola Nawrockiego. No i teraz podstawowy błąd polegał na tym, że ludzie tym żyli i myśleli, że informacja o życiu, informacje dotyczące życia Karola Nawrockiego sprawią, że ludzie zagłosują na Trzaskowskiego. A efekt był w pewnym sensie odwrotny. Więc czego brakowało? No kampanii informacyjnych, pewnego pozytywnego przekazu dotyczącego wartości Zachodu, wartości Unii Europejskiej. I tu jest podstawowy problem. Ja bym odróżniał. Rzetelność dziennikarska wymaga, by mówić o pewnych rzeczach i tu należy docenić działania takie śledztwa Tomasza Piątka, Grzegorza Rzeszkowskiego i wielu znakomitych dziennikarzy, a z drugiej strony trzeba odróżniać potrzebę kampanii informacyjnej. Są to dwa inne poziomy i zgadzam się, że o wiele ważniejsza z perspektywy naszego społeczeństwa jest właśnie potrzeba tych kampanii informacyjnych. Jeśli chodzi, bo pojawił się spór dotyczący ministra sprawiedliwości i tutaj pojawiły się sugestie, że pewnym może błędem była nominacja Adama Bodnara. Przyznam się, że ja mam pewne przemyślenia na ten temat i pozwolę sobie podzielić się garścią przemyśleń na ten temat, ponieważ wszystko wiąże się z tym, że jak sądzę, większość ludzi w sposób błędny odczytała to, co wydarzyło się w roku 2023. Wiele osób sugerowało, jak spojrzymy choćby na media zachodnie, polskie, mówiono, że w Polsce mamy do czynienia ze zwycięstwem liberalnej demokracji nad pewnym autorytaryzmem, który był budowany przez 8 lat. No i teraz, jak sądzę, ta diagnoza była błędna, ponieważ faktem było to, co wydarzyło się 2 lata temu, to znaczy, że były silne nastroje anty-PiS, a nie silne pro-demokracja liberalna. I biorąc pod uwagę, że ten nastrój przez 2 lata się nie utrzymał, czego dowodem są jakby wybory prezydenckie, które miały miejsce w tym roku w naszym kraju. I jak sądzę, jakby ta nominacja Adama Bodnara na stanowisko ministra sprawiedliwości w mojej opinii była w tym sensie racjonalna, że to była kalkulacja, która polegała na tym, że będziemy mieć ministra sprawiedliwości, który w ramach ustawy zreformuje system sprawiedliwości, dlatego że było realne zagrożenie i ja spotkałem się z takimi interpretacjami, że jeżeli by na przykład ten wymiar sprawiedliwości byłby reformowany zbyt szybko lub kontrowersyjnie, to mogłoby się zakończyć tym, żeby na przykład fundusze z KPO nie byłyby przywrócone, tak? Bo to jest bardzo, bardzo delikatna materia. No i problem jest taki, i to jest w ogóle dramat naszego współczesnego świata, że pewne problemy wymagają czasu do rozwiązania, a jakby świat polityczny rządzi się przede wszystkim emocjami. Ludzie oczekują rozliczeń, widowiska, show i tak dalej. No i właśnie bardzo trudno znaleźć kompromis między tym. No i o tyle, co jakby możliwości działania tą metodą z obecnym prezydentem są znikome, więc tutaj konieczna była zmiana ministra sprawiedliwości. No i teraz obecnie, jeżeli mamy jakąś tą metodę demokracji walczącej, to jest potrzebna metoda takiego, można by powiedzieć, Odyseusza, który nieszablonowymi ścieżkami, tak, Waldemara Żurka, który w sposób nieszablonowy, być może kontrowersyjny częściowo, będzie przywracał ten porządek w wymiarze sprawiedliwości, przy czym jak sądzę, ja osobiście byłbym ostrożny z tym takim jednoznacznym krytykowaniem Adama Bodnara, bo też warto zwrócić uwagę, jak bardzo system był zabetonowany. To było wszystko bardzo trudne. I ta uwaga dotycząca zabetonowanego systemu, jak sądzę, odnosi się w ogóle do całości państwa polskiego. Wcześniej Michał wspomniał w przypadku choćby CPK, jak bardzo tam były rzeczy zabudowane. Jakby to, bo z perspektywy komentatora, z perspektywy fotela bardzo łatwo zawsze mówić, nie? Że tu trzeba mocniej, twardo i tak dalej, ale to są rzeczy bardzo skomplikowane, trudne i jakby przywrócenie gdzieś tam demokracji jest o wiele trudniejsze niż jej zniszczenie. I to jest, jak sądzę, podstawowy problem. No i teraz właśnie czy nie ma woli po stronie rządu? Na pewno z jednej strony sytuacja jest trudna, bo sytuacja jest taka, że wiele rzeczy gra na niekorzyść, można by powiedzieć, wartości demokratycznych, bo o wiele łatwiej rozsiewać dezinformację i pseudonaukę, a czy o wiele łatwiej jest powielać, znaczy o wiele łatwiej jest rozsiewać dezinformację i pseudonaukę niż szerzyć wartości demokratyczne, tłumaczyć rzeczy skomplikowane. Nie sprzyjają temu również algorytmy algorytmy mediów społecznościowych, które również karmią się negatywnymi emocjami. No i teraz z jednej strony mamy rząd, który, no jakby nie oceniać Donalda Tuska, on ma pewien styl uprawiania polityki. Można go scharakteryzować, ten styl uprawiania polityki, w ramach jakiegoś tam oportunizmu. Mimo wszystko jednak tak zawsze, jeśli na ile ja rozumiem działania Donalda Tuska, on zawsze w ten sposób patrzył na politykę, że po prostu niejako trochę dostosowywał przekaz do potrzeb, do sondaży i tak dalej. I jakby w takich realiach te postępowania wydają się racjonalne, są taką, można by powiedzieć, metodologią. Co więcej, warto też zwrócić uwagę, no pojawia się pytanie, czy Polska jako kraj i kraj, jaki jest, czy mamy faktycznie narzędzia do tego, by na przykład walczyć z big techami dotyczącymi choćby algorytmów. Bo nie wiem, czy pamiętacie państwo, ale jak była choćby wizyta Karola Nawrockiego, to była notatka z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która została ujawniona przez Kancelarię Prezydenta. To swoją drogą był wielki skandal, że w ogóle Kancelaria Prezydenta ujawnia dokumenty, które powinny zostać tajne. Ale co tam było na tej notatce? Była prośba, aby prezydent Karol Nawrocki podczas rozmów z Donaldem Trumpem nie poruszał właśnie kwestii podatków na big techy. No i teraz pytanie jest takie, czy to nie jest trochę taka sytuacja, że Polska w trosce o jakieś tam dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi nie walczy z Facebookiem, z X-em Ilona Muska, dlatego że tutaj są obawy po tej stronie. To byłoby trudne, bo Donald Trump zapowiadał jednoznacznie, że on tutaj będzie twardo grał z każdym, kto będzie chciał jakby podnieść rękę na big techy. No i tutaj potrzebowalibyśmy regulacji, jak sądzę, po stronie unijnej. No i teraz pytanie jest takie, czy rząd nie ma możliwości, żeby tego realizować. Też temat jest trudny i złożony. Więc jakby tak zwięźle odpowiadając na pytanie, czy nie ma woli, na pewno temat jest trudny i czasami można odnieść wrażenie, że brakuje jakby po stronie obecnego rządu docenienia z jednej strony edukacji i różnych instytucji dotyczących społeczeństwa obywatelskiego. Faktycznie brakuje, no choćby budżet w tym roku na naukę jest wyjątkowo smutny i jakby przecież edukacja jest ważnym elementem wartości demokratycznych. No ale też trzeba zdać sobie sprawę, że sytuacja jest wyjątkowo trudna. Jeszcze odnosząc się do pytania, które dotyczyło wpuszczania programistów z Rosji i Białorusi, no i jaki był wpływ tego na wybory? No ja przyznam się, że to trudno ocenić, chyba nie można jednoznacznie powiązać tego z związkiem przyczynowo-skutkowym, ale w przypadku afery wizowej, no warto zwrócić uwagę, i to był wielki skandal, że PiS jakby szczuł na uchodźców, a jednocześnie rozdawał w sposób nielegalny wizy. No to jest na pewno bardzo niepokojące i straszne. A jeśli chodzi, bo było pytanie, czy znamy wynik wyborów, to mnie osobiście Tusk przekonał w Pabianicach, gdy powiedział, że nie będzie sytuacji, żeby policja czy prokuratura przeliczała głosy, bo to mogłoby wprowadzić bardzo zły zwyczaj i prowadzić do nadużyć. I moim zdaniem te działania, które na przykład podjął Roman Gierdek, nie wiem jak je interpretować, ale dla mnie to była pewna zasłona dymna, żeby jakby po przegranych wyborach gdzieś tam przykuć do czegoś uwagę. Taką bym sformułował hipotezę. Więc to kilka uwag z mojej strony.
W kwestii wyborów jedną tylko rzecz wrzucę, zanim przejdę do kolejnego tematu. Prawdopodobnie nagram taki osobny w ogóle odcinek na temat analizy tego, co się mogło wydarzyć i jakie ewentualnie mogą mieć to wpływ na rozstrzygnięcie. I pewnie to będzie troszeczkę opinia idąca w kontrę do tego, co ty, Dawid, powiedziałeś, ale na tym też polega nasz program, na tym też polega ta większa grupa, którą wokół siebie tworzymy, żeby takie wymiany myśli były możliwe i żeby możliwe były pytania od naszych widzów, ponieważ wpłynęły pewne sugestie i chciałbym, żebyśmy w oparciu o bardzo ciekawy zestaw pytań otworzyli przedostatnią albo ostatnią, łamaną na przedostatnią rundę, ale przed tym Paweł da swoją uwagę.
Bo dobrze. Tu pan doktor powiedział, że nie wiemy, dlaczego ta narracja o podejrzeniu przestępstw w stosunku do Nawrockiego nie wywołała skutku. Oczywiście możemy powiedzieć o niemoralnej części naszego społeczeństwa i tam jak złodziej, ale nasz, no to co to tam? Ale myślę, że to by było zbytnie uproszczenie. Myślę, że tu zawaliła prokuratura, bo kiedy w opinii publicznej pojawiły się śledztwa dziennikarskie mówiące o oszustwach Nawrockich, bo tu jedna i druga czołówka działały w tym oszustwie, to i oczywiście nawrotcy zaczęli się plątać w zeznaniach, czy oni tam podpisali, nie podpisali, zapłacili, nie zapłacili. Oczywiście już jest matactwo. Powinni zostać w trakcie kampanii wyborczej wezwani na wysłuchanie do prokuratury.
Kiedy to było jeszcze możliwe?
W sprawie. Nie w podejrzeniu, bo to do tego to już trzeba więcej materiału.
Ale jest formalnie możliwe, ale trudniejsze realnie.
Jest informacja, jest prokurator wie o tym już, i krajowy, i generalny, i lokalny, regionalny. Oni powinni normalnie zostać wezwani na przesłuchanie w sprawie. I wtedy to by uwiarygodniło te dziennikarskie. A tak to kłamią, oczerniają świętego Nawrockiego. Noż to tak Polacy, tacy trochę mniej na rozumie, czy bardziej cięci na rozumie, no tak to zinterpretowali. No i tak, ty.
Taka mała zajawka.
Ale to jest tak samo, jest tym...
Znowu Bodnar.
Tak, dwa zdania i ja wejdę z zajawką. Dobrze, powiedz, tylko dwa zdania, co chciałeś.
Ja tylko mówię, że to jest dokładnie to samo, co ja mówiłem o tym, dlaczego w kontekście Wielkiej Brytanii Stanowski albo inni tego typu ludzie mówią tylko o tych rzeczach, które są złe, które wzmacniają u nas chcący lub niechcący, to nawet nie ma znaczenia specjalnego. Taki przekaz, że Zachód już upada i w Wielkiej Brytanii jest źle, źle, źle.
Taka symetria cały czas
występuje. A na przykład ten program Miecznik, no to ja wiem, że o tym Wolski wspominał, ale to jest za mało. Dlaczego jest taka dysproporcja? Dlaczego grzali cały tydzień temat tych gangów, prawda, w Wielkiej Brytanii? Dysproporcja jest bardzo wyraźna, to można policzyć. To można policzyć w godzinach, to można policzyć w minutach. I to byłby ten sam efekt, że to, co słusznie, ja się zgadzam w tej sprawie oczywiście i zgadzam się i myślę, że to byłby taki sam efekt właśnie jak to, że społeczeństwo zauważyło, że z kanałem Stanowskiego coś nie tak, bo jest zaburzone proporcje. I tutaj by to zrobiono w imię wyjaśnienia sprawy, tak, z Nawrockimi, a tutaj by zrobiono to w imię NATO przede wszystkim, że jesteśmy państwem i mówimy, my nie mówimy o jakimś Zimbabwe, my mówimy ani o Lesoto.
Państwie Unii Europejskiej, które powinno zachować powagę.
Tak, i mówimy o państwie, które jest naszym przyjacielem w ramach NATO. I taka jest prawda.
Tu mamy zgodność co do właśnie tych kwestii i też zajawka polega na tym, że kolejne pytanie dotyczy Trumpa. I tutaj często w ramach Forum Zachód Piotrek z Michałem lubią sobie prawić pewne, może nie uszczypliwości, ale lekkie zaznaczenie tego, iż mają inne zdanie, ponieważ nasi widzowie, teraz przeczytam dwa pytania, które tutaj nastąpiły, które są sposobem, aby przejść do kolejnej rundy, prawdopodobnie już ostatniej. Czyli po pierwsze, jakie kompromaty może mieć Putin na Trumpa, które powodują, że Trump tańczy tak, jak Putin mu zagra? I kolejne pytanie, gdzie jest źródło proputinowskiej postawy Trumpa? Myślę, że Michał ma tutaj dużo do powiedzenia.
Oj, tak. Znaczy ja przede wszystkim uważam, że Trump w ogóle nie uznaje czegokolwiek, co nie jest pro-Trumpowe. Trump nie jest prorosyjski czy antyrosyjski, prochiński czy antychiński, proeuropejski czy prodemokratyczny, proautorytarny. Trump jest pro-Trumpowy i jego nic więcej nie obchodzi. To jest absolutny egocentryk, ale też, co ciekawe, człowiek, który z tego, co wszyscy zauważyliśmy, mówi tym, z kim rozmawiał ostatnio. Jeżeli on się spotka z Putinem, to nagle mówi, że no tutaj Ukraina musi iść na ustępstwa. Przyjechał Zeleński, przyjechała ekipa z Europy i nagle mówi, że było świetne spotkanie i Ukraina w ogóle zaraz może odbijać tereny. Pamiętajmy, że on coś takiego powiedział. Proszę państwa, Trump jakiś czas temu nazwał Mamdaniego, nowego burmistrza Nowego Jorku, nazwał go komunistą. Podczas gdy Mamdani nazwał Trumpa faszystą. Spotkali się w piątek i to po prostu mam wrażenie, jakby dwaj kumple z wojska się spotkali i jeszcze za chwilę na flaszkę szli. No po prostu prawie z dzióbków sobie pili, można tak powiedzieć. Jeszcze Trump sobie żartował, no powiedz, że jestem faszystą, no powiedz, że jestem. No.
Dwaj totalitaryści, no co? No,
w sumie,
no,
tak,
no, tak jak Hannah Arendt by powiedziała, to jest bardzo naturalna sytuacja. No, faszysta i komunista
ale też w jednym stali domku.
Tak.
Jest.
Białym, może niedługo złotym, jak Trump jeszcze
złotym,
tak trochę tej farby tam
na wzór Kremla. Rumie,
ale ogólnie rzecz biorąc, ja nie uważam, że Trump się w ogóle naprawdę znał na tej polityce i według mnie on po prostu, jak ktoś mu przyjdzie i powie, jak przyjdzie do niego Witkow, to jest bardzo źle od razu. Zauważmy, przychodzi Witkow, to jest źle. Ale jak przychodzi do niego Rubio, to nagle się okazuje, że jest milion sankcji jakieś na różne dziwne firmy serbskie, rosyjskie, tureckie, jest jakaś kwestia indyjska. No jest tego po prostu mnóstwo. Znaczy, ja bym mógł, proszę państwa, usiąść i przez godzinę wymieniać rzeczy, w których Ameryka uderzyła w Rosję w samym tym roku. Naprawdę. Tego jest dużo, tego, że są takie rzeczy w stylu, a tutaj był jakiś kontrakt, a tu tutaj na przykład Rosjanie musieli wysłać swoje samoloty, a tam zabrano na przykład jakieś asety Rosji, a tutaj Serbię sprowokowano, prorosyjską Serbię sprowokowano, żeby produkowała broń i amunicję dla Ukrainy.
I ona to robi.
I ona to robi. I uwaga, z czego to wyszło? Wyszło z tego, że wcześniej była dyskusja między Amerykanami a tak zwaną Republiką Serbską, która jest na terenie Bośni i Hercegowiny, i tam za to, że ta republika uznała wyroki Trybunału Konstytucyjnego Bośni i Hercegowiny, Amerykanie zdjęli sankcje z tej grupy i jednocześnie Vučić wyszedł i powiedział, że jego nie interesuje, kto korzysta z jego broni. Czyli to był deal. To był deal między Amerykanami a Serbami, żeby ci byli bardziej po naszej stronie. Czyli wykupienie w pewien sposób Serbów z grupy rosyjskiej. Więc takie rzeczy się teraz zdarzają i ja uważam, że to nie jest tak, że Amerykanie chcą dla nas coś zrobić. Amerykanie chcą po prostu gdzieś sprzedać ropę, Amerykanie chcą gdzieś przejąć interesy, Amerykanie chcą gdzieś sprzedawać broń, Amerykanie chcą po prostu robić swoje interesy. Dla nich Rosja jest tak mała, że oni nie do końca się... Oni nie do końca w swojej codziennej polityce odnotowują Rosję jako kogoś konkretnego, ale do sojuszu między Stanami a Rosją nie dojdzie choćby z tego prostego powodu, że są główni rywale na tych rynkach. I Rosja i Stany chcą sprzedawać broń, i Rosja i Stany chcą sprzedawać ropę, i Rosja i Stany chcą sprzedawać gaz. I tam, gdzie Rosja traci, tam wchodzą Stany. Umowa między Węgrami, że ci dostaną rok odstępstwa, podobnie zresztą Niemcy dostali rok odstępstwa na sankcje na Rosneft i Łukoil, zawierała ta z Węgrami, że Węgry nie będą kupować paliwa jądrowego w Rosji, tylko będą kupować paliwo jądrowe w Stanach Zjednoczonych i to Stany mają tak naprawdę kończyć budowę elektrowni atomowej. Jednocześnie Węgry nie będą kupować gazu z Rosji, tylko będą kupować LNG przez jakieś porty europejskie, co wyniesie ich drożej, ale dostali rok. Więc Amerykanie nie grają za jakimiś innymi krajami. Amerykanie z punktu widzenia Trumpa są tak potężni i trochę niestety on ma tą rację. Ja bym wolał, żeby Europa była na tyle potężna, żebyśmy mogli się temu przeciwstawić, ale no niestety Ameryka ma dzisiaj tyle, no niestety tych kart w ręku, tylko że aż nie docenia innych i ich kart. Bo na przykład Ukraina ma karty w ręku, ale jak Trump sobie porównuje swoje karty i karty ukraińskie, to jemu wychodzi, że nie ma. I to jest ten problem. Trump tego nie rozumie. Według mnie on dosłownie tego nie rozumie. I mamy tą walkę, bo już od razu chciał przejść do tego tak, żeby to podsumować. Witkow, Kolbi, może państwo nie wiedzieć, to jest ktoś bardzo ważny w Pentagonie, kto tak naprawdę kieruje takim nie do końca sprytnym Hexetem, czyli szefem Pentagonu. I jest oczywiście jeszcze pani Gabbard, czyli osoba, która jest dzisiaj szefem wszystkich służb, nie szefem CIA, tylko jeszcze nad tym, wszystkich służb wywiadowczych. To są ludzie prorosyjscy, wprost. To są ludzie wprost prorosyjscy. Jest druga frakcja, czyli frakcja między innymi Marco Rubio, sekretarza stanu i odpowiednika ministra finansów, czyli pana Besenta. I to jest z kolei frakcja tych takich twardych neokonsów, tych dawnych republikanów w takim starym stylu. I oni z kolei walczą przeciwko wpływom Rosji w różnych miejscach. Afryka, Azja, Ameryka Południowa, stąd ten nacisk na Wenezuelę. To jest Rubio. A Witkow to z kolei jest taki deal Rosji z Ukrainą. I według mnie Trump po prostu sobie siedzi i kto z nim pogada, to akurat jeśli... Zobaczmy, co Witkow powiedział. Witkow powiedział, jak oni mają rozmawiać z Trumpem. On powiedział Rosjanom, żeby pochwalili Trumpa za to, że on jest propokojowy. Żeby pochwalili Trumpa za to, że sobie radzi. Czyli Witkow sam wiedział, że on musi nasłodzić Trumpowi, bo to jest taki typ, co siedzi na tronie w jakiejś złotej szacie i oni wszyscy mają przychodzić i całować go w pierścień. A kto lepiej ten pierścień obsałuje i będzie Trumpowi bardziej miło z tego powodu i zrobi się bardziej czerwony niż pomarańczowy, no to wtedy jego zdanie będzie brane pod uwagę. Niestety, taki człowiek rządzi Stanami, tylko że on nie jest po prostu, to nie jest takie proste, żeby stwierdzić, że on jest po prostu pro ktoś. On jest pro on sam, ale on jest absolutnie pro on sam. I to tak do końca, do samego końca, tak? Jak to by powiedzieli mojego lub jej, to w tym przypadku Trumpa lub Stanów.
Piotrek, powiedz, czy Michał przekonał cię tą analizą psychopolityczną, jeżeli chodzi o Trumpa, bo wiem, że często się konfrontujecie, to zobaczymy, czy na tym punkcie się jesteście w stanie gdzieś nie tyle dogadać, co przyznać sobie część racji na przykład.
To znaczy ja też nie powiem, nie, tutaj akurat będzie trochę zgody raczej, bo Trump jest nie tyle... Trump jest, ja nie powiem, że Trump jest po prostu prorosyjski, bo jednak za dużo jest chaosu i parcia w obie strony i tak dalej. Ja myślę, że kompromaty Rosjan dla Trumpa to specjalnie nie działają, że to w obecnym czasie to przecież Brytyjczycy zrobili śledztwo w sprawie udziału księcia Andrzeja, prawda, w sprawie tych i to, co Amerykanie się nie odważyli ze strachu przed Trumpem się tym zająć, to i tak się tym zajęli, bo Brytyjczycy się tym zajęli od swojego końca, czyli od księcia Andrzeja, który został pozbawiony pozbawiony zresztą tytułów i Brytyjczycy kłócą, czy to jest w ogóle możliwe pozbawić kogoś tytułów. No ale dobra. W każdym razie to wywołało taką reakcję łańcuchową. Zazwyczaj jest tak, że to, co Amerykanie zawalają, to Brytyjczycy ich ciągną za szmaty i stawiają do pionu. Na przykład tak samo było w sprawie wyrzucenia ludzi tych putinowskich ze Swifta. To Boris Johnson potrząsnął Joe Bidenem, żeby Joe Biden to zrobił i to było po tym, jak już Boris Johnson wyrzucił wiele asetów rosyjskich z finansowego rynku Londynu i to było naprawdę ouch dla Rosji. Więc moim zdaniem tutaj oni i tak się muszą tym zająć, bo Brytyjczycy się tym zajęli i to wyjaśnia też, dlaczego jest takie napięcie na linii Londyn-Waszyngton, ale z drugiej strony trudno sobie wyobrazić świat bez sojuszu Londyn-Waszyngton. Więc oni i tak muszą się tym zająć. Więc Trump jest goniony przez te Epsteinowe maile i różne inne informacje, skrawki informacji. I ja myślę, że to, co cokolwiek to było, co nagrano na niego w jakimkolwiek moskiewskim hotelu, to już niespecjalnie ma znaczenie. To jeżeli chodzi o to, ja też uważam, że Trump przede wszystkim wierzy w jedną ojczyznę i to jest Mar-a-Lago, LAN albo coś w tym stylu. I też uważam, że jest to totalny egocentryk. Natomiast bym dodał, że jest u niego, ze względu właśnie na tą egocentryczność, jest u niego taka troszeczkę zazdrość o tych niektórych dyktatorków. No ta sala balowa i to kłamanie własnemu narodowi. Wiele narodów, jak myśmy rozmawiali o tym właśnie ostatnio też na forum Zachód, to ja mówiłem, że dla mnie ta sala balowa to jest coś takiego jak właśnie wizualnego. Tak? Mur Trumpa był czymś bardzo wizualnym. Ludzie na niego zagłosowali, bo chcieli ten mur zobaczyć. I to mówi Scott Adams i tak dalej, a inni proponowali, że tam zwiększą wydatki 10%. 10% na cokolwiek. 10% człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić. Mur na granicy z Meksykiem, to bym chciał zobaczyć. I would like to see that, right? No i to działa. I teraz Trump sobie zrobił antymur, bo on zrobił sobie, że powiedział, że on nie skasuje tego zachodniego skrzydła White House'u. Zachodnie skrzydło jest jeszcze w dodatku poświęcone żonom prezydentów, więc przy okazji wyszedł znowu, już po raz 687 jako mizogin i wróg kobiet, czyli pierwszy incel na świecie. I po raz kolejny taki Andrew Tate w koronie. I teraz mamy... Teraz mamy taką sytuację, że on powiedział, że to nie uszczknie tego budynku, będzie przylegać. A się okazało, że tego budynku nagle nie ma. I wielu osób naprawdę w Stanach Zjednoczonych, także prawicowych, oni przy tym mieli dość. No bo sorry, ale to jest coś, co każdy może zobaczyć. To jest coś, co tu nie jest kwestia, że a tu CNN powiedział, a tu Fox powiedział, tylko to jest coś, co jest. Oni mogli pójść tam i zobaczyć, no faktycznie tego budynku nie ma, tak? Więc on ma inne problemy, a jednocześnie niż to, cokolwiek było w Moskwie, do Moskwy jeździł też Clinton i właściwie wszyscy prezydenci w latach 90-tych, 80-tych tam jeździli, bo chcieli zobaczyć, czy ta Rosja będzie kiedyś normalna. A przypomnę, że pierostrojka nie zaczyna się za Jelcyna i Gajdara, tylko ona się zaczyna za Andropowa i on wprowadza wolny rynek jako czarny rynek. I to jest, rzadko ludzie to zauważają, że to Andropow rozpoczął pierostrojkę i od tego momentu, a nie od tamtego, czyli dużo wcześniej, zaczyna się zainteresowanie Zachodu, a często przeciwko Clintonowi wykorzystywano to, że jeszcze przed 90 rokiem się tam pojawił, ale on się właśnie pojawił w Andropowej i postandropowej Rosji. I to było normalne w tym sensie, że tam rzeczywiście jeżdżono. Więc ja bym był tu ostrożny. Tam wiele osób chciało różne rzeczy budować w Rosji. To jeszcze nie znaczy, że wszyscy są od razu agentami. Natomiast jest coś takiego, że rzeczywiście Trump ma taki odruch, taki trochę a la Katar, a la Sultanat Omanu, a la...
Takiego prymitywnego człowieka. No.
Tak. Chciałby złapać taką władzę tak za mordę, tak jak Erdoğan. Jak on widzi, że Erdoğan może zamykać tych polityków i on po prostu bierze tego lidera opozycji i zamyka do więzienia, to Trump...
O właśnie, a propos Recepa Erdoğana, to jest bardzo ciekawe właśnie, co powiedziałeś, bo on jednocześnie Erdoğana Erdogana kopnął bardzo mocno po tyłku w sprawach ekonomicznych, strategicznych, wielokrotnie, a jednocześnie chciałby trochę być taki jak on. No tak. Taki on jest. No po prostu człowiek nie do końca moim zdaniem w pełni władz umysłowych po prostu.
Dawid, tutaj od razu dorzućmy to, żeby...
Przed Dawidem,
żeby potwierdzić to, co mówi Piotr, bo się akurat bardzo zgadzamy. A propos tego Erdoana. Kilka dni temu Trump podpisał no dekret tak naprawdę, który uznał Bractwo Muzułmańskie za organizację terrorystyczną, co ja akurat popieram, bardzo rząd to zrobił, tak, bo ta organizacja na to zasługuje.
Pod naciskiem.
Tak. Ale jednocześnie to jest organizacja, która jest tak naprawdę finansowana przez Katar i działa bardzo mocno przede wszystkim w oparciu o Turcję, bo AKP Erdoana to jest ta grupa, która wywodzi się z Bractwa Muzułmańskiego, więc no ciężko było uderzyć mocniej w samego Erdoana niż zrobić coś takiego. A jednocześnie on mówi o tym, że to jest jego przyjaciel i oni robią deale i biznesy i tak dalej. Znaczy, to jest taki człowiek. No. On po prostu, on może lubić tego Erdoana, ale on go nie szanuje na poziomie swoim. On uznaje, że on jest tym najważniejszym.
Traktuje siebie jako nadrzędny podmiot w tym przypadku.
On się traktuje jako Boga Słońce, tak? Króla Słońca, jakby tutaj odnosić się do Francji, wokół którego jest cała grawitacja i w ogóle wszyscy nie wokół Stanów Zjednoczonych, wokół niego. Trumpa, według tego pomarańczowej gwiazdy polityki, tak?
Taki narcystyczny sposób bycia
totalny,
w wykonaniu Trumpa.
Ale absolutnie totalny, który mu szkodzi na głowę.
Ja jeszcze bym dodał tylko jedną krótką rzecz, że Unia Europejska zdenerwowała Trumpa tym, że to jest jedyne... Ja bym tutaj był ostrożny z tym mówieniem, że Unia nie potrafi niczego wymusić. Chciałem przypomnieć o RODO. Chciałem przypomnieć o tym, że Unia Europejska wielokrotnie tym wszystkim Microsoftom i innym X-om mocno dała po gaciach. Także i Trump jest o to zły. Niewiele może zrobić, ale na przykład ale 15% taksu da, bo to jest takie odgrywanie się, więc to nie jest tak, że Europa tylko just taking it, tak? Tylko po prostu jest takie trochę wet za wet w tych sprawach. A no i on jest takim właśnie darwinistą, on to lubi. To jest taka świnia, która się lubi tarzać w błocie, nie? I to jest właśnie to, on to lubi, zresztą on to robił, bo jako na MMA to on tam właśnie to robił tak naprawdę w tych zabawach. Nawet osobiście, nie tylko, że to organizował. Więc tylko bez błota, ale się tam szarpali. No i teraz...
Z olejkami.
No i to jest właśnie taki człowiek i po prostu Unia Europejska to jest jedyny kraj, w którym giganci tech bros amerykańscy nie mogą robić tego, co chcą. Oni mogą robić to, co chcą. Nawet w Australii. Oni mogą robić to, co chcą w każdym właściwie kraju, z wyjątkiem krajów należących do Unii Europejskiej.
Trochę poruszyliśmy tematów.
To jest to, co powiedzieliśmy w poprzednim programie.
Jedno zdanie z Słowinkiem, Michał, dobra?
Ja mówiłem w poprzednim programie, tym wcześniejszym, że dlatego musimy się jednoczyć, bo tylko jako Unia Europejska, jako całość możemy cokolwiek robić Big Techom,
bo inaczej nie mamy szans.
A przypomnijmy, że nawet w sytuacji, kiedy Irlandia nie chciała, żeby Google im płaciły podatki, to Unia Europejska z uwagi na pewne prawa unijne narzuciła, że Irlandia musi to zrobić i Irlandia otrzymała te pieniądze podatkowe od Google'a, Facebooka i bodajże Microsoftu, jeśli dobrze pamiętam. Czyli coś możemy. Nie możemy narzucić stricte podatku Big Techy, bo jednak Trump z nami walczy, ale coś tam próbujemy podgryzać. Tylko dlatego, że jesteśmy tak wielcy jako Unia Europejska. Każdy poszczególny kraj, no widzimy po tej notatce, o której wspomniał Dawid, no
tutaj,
że już się
Michał, boimy. To jest zdanie bardzo złożone, że tak powiem, a miało być jedno, ale zmieściłeś się w ramach takich, powiedzmy, reguł gramatycznych, językowych, ponieważ Dawid na pewno się niecierpliwi, aby odpowiedzieć na pytanie od naszych widzów. Te pytania są bardzo złożone, to też nasze odpowiedzi były rozbudowane. Dawid, przypomnę te pytania. To znaczy tak, gdzie jest źródło proputinowskiej postawy Trumpa i jakie kompromaty na Trumpa może mieć Putin, że w ten sposób się w tym momencie zachowuje? Oczywiście mowa o przywódcy Stanów Zjednoczonych.
Więc jakby tak odpowiadając na pytanie, co Władimir Putin może mieć na Donalda Trumpa, to ja bym odpowiedział, to nie ma znaczenia. Dlatego, że żyjemy w roku pańskim 2025 i mam takie wrażenie, że żadne fakty na temat danego człowieka nie są w stanie go wykluczyć z życia publicznego. 10 lat temu, 15 lat temu działy się rzeczy takie, że pewne rzeczy, że tak powiem, w CV wykluczały pewnych ludzi. Dziś już tak świat nie wygląda, więc w zasadzie to, co tam mają służby rosyjskie na Trumpa, to nie ma znaczenia. Tym bardziej, że oni bardzo dobrze wiedzą, jakim on jest człowiekiem. No tak, wiadomo, Władimir Putin jest byłym oficerem KGB. Oni potrafią rozmawiać z nim. Oni wyznają jego słabe strony, szczególnie ten narcyzm. No i tak samo jak była ta uwaga dotycząca Steve'a Witkoffa, który instruował, jak rozmawiać z Donaldem Donaldem Trumpem. No i tutaj jest cała sytuacja. Donald Trump myśli, że Władimir Putin jest jego przyjacielem, przecież dostał pozdrowienia nieraz od Steve'a Witkoffa, otrzymał informację, że się przecież Putin w cerkwi modli za Donalda Trumpa. To są wszystko takie subtelne sugestie, które po prostu uderzają w odpowiednie struny i Donald Trump myśli, że Putin jest jego przyjacielem. On tak samo ze swoim przyjacielem nazywa Xi Jinpinga, więc on po prostu tak mówi i myślę, że on na jakimś poziomie tak uważa. Tym bardziej, że jest to taka, jakbym tak próbował psychologizować, taka przyjaźń, w której on jakby nie do końca się czuje komfortowo, no bo on myśli, że jest tak, jak deklarował choćby w kampanii prezydenckiej, że jednym telefonem zakończy wojnę w Ukrainie, no i ma sprzeczne sygnały, więc to jest taka przyjaźń, której w pełni nie kontroluje. Ale jest coś istotnego, jak sądzę, Donald Trump zazdrości dyktatorom tym, że oni mogą więcej. Tutaj są różne anegdotki ludzi, którzy na przykład rozmawiali z Donaldem Trumpem. Oni wspominają, że on się na przykład zachwyca czymś takim, że na przykład Kim Jong-un może zlecić, żeby ktoś został rozstrzelany na jego oczach. On po prostu ma jakąś taki podziw do tego, że ludzie mają pewną absolutną władzę, że mogą robić wszystko, co tylko chcą. No i właśnie Donald Trump jest takim człowiekiem. No i najważniejsza rzecz to jest to, o czym powiedział Michał, czyli Trump zmienia zdanie w zależności od tego, z kim rozmawia. To jest ten efekt ostatniego głosu, który do ciebie dociera. Myślę, że to jest istotne, no bo jak Zełenski albo osoby proukraińskie umiejętnie mówią, no to właśnie Donald Trump niedawno przemawiał, że przecież Ukraina może odbić wszystkie terytoria, ale kilka dni później znów z nim Witkow wchodził w porozmowę albo inni ludzie, to zaraz jest, no Ukraina nie ma kart i tak dalej. Także myślę, że sytuacja jest taka, że to po prostu jest przede wszystkim stary człowiek, który ma bardzo duże ego i tutaj on jest rozgrywany przez ludzi, z którymi rozmawia. Tutaj wygląda sytuacja. Ja nie sądzę, że nawet jeżeli Rosjanie coś mają na Trumpa, to oni wiedzą, że po prostu on by się czuł urażony i by to im zaszkodziło. Oni potrafią wpływać na niego, nie kompromitując go w ten sposób. I myślę, że to jest tutaj w tym kontekście centralne. A jeszcze chciałem się odnieść do jednego wątku, do którego nie zdążyłem się odnieść, więc skorzystam z okazji. Tak? Bo spór Michała z Piotrem, czy walczyć w Ukrainie, czy świat powinien poszukiwać jakiegoś pokoju. Ja bym krótko chciał przedstawić moje stanowisko. Stanowisko moje jest takie, że na wojnie wszyscy tracą. Świat jest lepszy wtedy, gdy my nie walczymy, jeździmy na Erasmusy, współpracujemy gospodarczo. Ale biorąc pod uwagę, że Rosja jest jaka jest, to dążenie do pokoju za wszelką cenę w obecnej sytuacji jest błędem. Lepiej jest po prostu wspierać Ukrainę i jakby czekać Rosję i pokazać siłę w ten sposób. Ja myślę, że tutaj dążenie za wszelką cenę do pokoju w Ukrainie może przynieść...
Że za wszelką cenę, jeśli tak to ująłeś, to ja nie uważam, że za wszelką cenę.
Podałeś pewne warunki, które uznałeś za istotne.
Tak, ja miałem nadzieję, że część z tych 28 punktów, że 4 punkty zostaną mocno zmienione, ale to byśmy musieli odmówić.
Nieprzypadkowo zostawiłem Pawła na...
A 24 skasowane.
Tak, Paweł teraz będzie miał zaszczyt zamknąć ten wątek z tego powodu, że...
Nie do przyjęcia też dla mnie też.
Tak. Panowie, z tego powodu, że Paweł ma chyba najbardziej radykalną, najdalej idącą opinię na temat Donalda Trumpa, to też przypadnie mu zaszczyt, aby podsumować ten segment wypowiedzi. No właśnie, czy jesteś tak tutaj, powiedzmy, bardziej powściągliwy, tak jak chłopaki, czy raczej chcesz nas uraczyć czymś takim soczystym na rolkę na przykład?
Nie tylko. Już rolkę nagrałem parę dni temu na temat spisku czterech dyktatorów, to mniej więcej właśnie jest w tym temacie. Oczywiście zgadzam się tu z panem doktorem, że nie chodzi o jakieś gołe baby, czy nawet ewentualnie gorsze rzeczy, które Trump mógłby robić w Moskwie czy gdzie indziej, bo to jest oczywiste, że takich zdjęć czy takich materiałów to ma nie tylko Putin, ale i wielu, wielu innych, ponieważ to jest no, babiarz, playboy, czy jak go tam nazwać, no to gdzieś tych śladów musi być bardzo, bardzo dużo i tu Dawid powiedział, że tego typu rzeczy absolutnie by go nie skompromitowały, także to jest dużo za mało na szantaż. Sprawy nawet finansowe, że on brał łapówki od Rosji, to też już są udowodnione, to już jest wiadomo, że jak tam kupowali od niego upadające biznesy, żeby go uratować. Także na to też są dowody, to też Amerykanom a nie zamknęli go, to znaczy niewinny i tyle. No to samo, co u nas mówiłem z Batyrem. Dokładnie taka sama historia. Dlaczego on współdziała tak blisko z Putinem, a niedługo będzie, myślę, współdziałał z Xi Jinpingiem i odda mu Tajwan, nie? To o tym też mówiłem. No zobaczymy, czy ta moja prognoza się sprawdzi. Uważam, że dwie rzeczy tu są kluczowe. Pierwsza to ten aspekt duchowo-psychologiczny i tu już mówiliście o tym, że on po prostu podziwia satrapów, bandytów, terrorystów, tych takich, którzy mają władzę, nie? I on by chciał być jednym z nich. Jemu Ameryka przeszkadza. Gdyby on się urodził w Arabii Saudyjskiej, siedziałby na tym złotym nocniku, dookoła by churysy tam koło niego latały i on by był przeszczęśliwy. Latałby tak sobie jest, tak, złotym tak, samolotem i tyle. No ale urodził się
biedactwo Ameryce.
Lecham, no, gdzie... Tak. Rozumiecie?
Poszkodowany przez życie.
No. Biedny, bo tylko misja. Ameryka... Parę milionów od ojca, zamiast tak za kilkaset miliardów
Ameryka
na przykład.
Ameryka ze swoją konstytucją, ze swoją Biblią, ze swoimi wartościami protestanckimi, z systemem, to ona go ogranicza. Ona mu przeszkadza. On nienawidzi nie tylko Europę, on Ameryki nienawidzi. Tylko niestety głupi magowcy...
Ameryki.
Tak, głupi magowcy tego nie rozumieją, że on nienawidzi Ameryki. On przecież nikt nie zniszczył tak od... Podejrzewam, że 100-200 lat nikt nie zniszczył. No może wojna secesyjna, no to bym powiedział, że też nadszarpnęła reputację Ameryki gdzieś obok to jest Trump. To jest Trump. Skompromitował Amerykę przed całym światem. Zniszczył sympatię, zniszczył notowania Ameryki i tak dalej, i tak dalej. No to on jest największym wrogiem Ameryki jest Trump, jak chcesz na rolkę. To jest dla mnie oczywiste, ale no do tego trzeba troszeczkę no jakoś wiedzieć coś o świecie, a nie tylko emocjami się tam kierować i wykrzykiwać niech żyje Trump, maszeruj i głośno krzycz, nie? To mówię do tych magowców z Wenezueli, czy skąd oni tam nadają tak dalej.
No z Wenezueli to myślę, że dzisiaj już trochę mniej nadają na stronę Marsa. Tak. Myślę, że oj, było takie oj.
I drugi, czyli pierwszy to jest właśnie ten psychologiczny typ dyktatora, jakaś chora duchowość i psychika, ale drugi to jest, tu się troszeczkę z tobą, Michale, nie zgodzę, że oni mają sprzeczne interesy. Tak, ale te interesy da się pogodzić przez tak zwany podział rynków, nie? I ja myślę, że oni nad tym pracują, nie? Głównie Xi Jinping, Trump i Putin pracują nad podziałem świata na strefy wpływów, by każdy z tych satrapów swoje dostawał i nie przeszkadzał drugiemu. Nie? Także jakbyście chcieli, no to 17 rozdział Apokalipsy, tam jest właśnie porozumienie 10 dyktatorów, także no tych 3-4, no to dopiero wstęp.
Panowie, dwie sprawy. Pierwsza sprawa jest taka, że już tutaj nam się powoli klaruje chyba temat na kolejne liberalne kombo, przynajmniej w mojej głowie, nie wiem czy waszych też, ale powiem może po odcinku, co mam na myśli i myślę, że też nasi widzowie będą z tego powodu bardzo zadowoleni i z uwagi na fakt, że właśnie już 3 bloki tematyczne w bardzo obszernych zakresach zostały omówione, to jeszcze chciałbym pod koniec poprosić was o takie syntetyczne, kilkuzdaniowe, jakby nie podsumowanie całej dyskusji, ale oparcie się o pytanie i komentarz naszych widzów. Też przytoczę, żebyście wiedzieli mniej więcej, ku jakim opiniom zmierzają te wnioski. Mianowicie pytanie brzmi w ten sposób. Czy spodziewacie się, że Rosja, urwawszy znów kawałek Ukrainy, powstrzyma się od następnych napadów? I po drugie, Rosja...
odpowiedzieli.
Tak, ale Rosja zakpiła zasady ładu międzynarodowego od 1945 roku. Aneksje są niedopuszczalne. Czy macie nadzieję, że nie poruszy to lawiny w kontekście właśnie ewentualnych ustępstw?
Już jest.
I pytanie właśnie, jak się do tego odnosimy? Może zaczniemy w tym momencie od Dawida, który jest z nami, przypominam, właśnie zdalnie. Tak, Dawid, słyszymy się?
Tak, więc zdecydowanie Rosja, jeżeli będzie rządzona jak jest przez Władimira Putina, to się nie powstrzyma odrywając kawałki. No jakby bardzo czasem się przedstawia spór, czy też konflikt w Ukrainie w sposób błędny, czyli się mówi, no dajmy Rosji Donbas i będziemy mieć pokój. No, gdyby faktycznie leżała taka propozycja na stole, to można byłoby ją rozważyć i wytyczyć na nowo ład. Ale to jest, jeśli czegoś możemy się spodziewać po Rosji, to strategii salami. No, wczoraj Krym, dziś chcą Donbas, a pojutrze będą chcieli całą Ukrainę, później państwa bałtyckie i tak dalej. Także zdecydowanie biorąc pod uwagę obecne realia, to Rosja się nie powstrzyma. Oczywiście tutaj nie ma żadnego takiego determinizmu geopolitycznego, że Rosja jest z góry skazana na takie podejście. Na takie podejście jest skazana Rosja pod rządami Władimira Putina. Gdybyśmy mieli Rosję Nawalnego, no to może byłaby szansa na współpracę gospodarczą i zacieśnianie więzów między Rosją a Unią Europejską. Dziś nie ma na to szans. Także to zależy od decyzji politycznych i od jakości instytucji, które obecnie są skorumpowane.
Dzięki, Dawid, za twój komentarz. Teraz Piotrek już otworzył usta, że chce się odnieść, więc możliwość.
Nie, oczywiście odnieść się tak, tylko nie robiłem jakieś, jeżeli coś, to bezwiednie. No ja uważam, ja się z wami nie zgadzam. Ja uważam, że Putin wie, że tego typu kęs na tym teatrze jest raczej trudny do pojęcia, żeby to znowu przedsięwziąć, niezależnie od tego, jaki pokój zostanie wynegocjowany. Po prostu to jest taka paradoksalna sytuacja, że Putin nie może wygrać, nie mając na przykład 100% wsparcia technicznego choćby z Chin, a Chiny nie mogą mu tego dać, bo powiększą stawkę i utrudnią sobie egzystencję ekonomiczną na rynkach zachodnich. Więc to jest taki pad trochę, że on już tyle, co tam wycyckał z tych Korei Północnych, Tadżykistanów, czołgów, ludzi uzależnionych od pornografii, koreańskich żołnierzy i tak dalej, to już jakby on wie. Ja nie mówię, że... Bo to są tutaj, moim zdaniem, Dawid myli dwie rzeczy. To znaczy... To nie jest tak, że Putin zaprzestanie agresywnej polityki, ale w stosunku do w tym kierunku, tak? W tym kierunku, moim zdaniem, tak. Ponieważ Putin liczył na takie rozwiązanie, że to względnie łatwo pójdzie, a to idzie ciężko. I Rosjanie protestują, Rosjanie już mają dosyć. Rosjanie mu wierzą, że Zełenski to jest nazi i takie tam. Ale nie wierzą, czemu on, w zasadzie nie wiedzą, czemu on to dalej kontynuuje. I te protesty są duże. Jeżeli on dokończy tą pełną mobilizację, to te protesty będą jeszcze większe. Nie można bezkarnie wytracić miliona Rosjan i nawet w takim kraju, żeby jednocześnie... Nie, no protesty są i nie zbędziesz tego z umacha.
Ale mówię o tym milionie, że można tak machnąłem.
Nie można. Rosja nie jest Związkiem Radzieckim, ma dwa razy mniej ludzi niż Związek Radziecki. Jest mniej młodych ludzi. To jest inny świat w ogóle. Natomiast ja się spodziewam, że gdy zostanie zawarty ten pokój, to tak naprawdę niezależnie od tego, co on daje Rosji, Putin nie zacznie czegokolwiek robić dalej przeciwko Ukrainie. Natomiast myślę, że w pewnych problemach mogłaby się znaleźć na przykład Gruzja, bo poświęciłby po prostu swoją uwagę tam. Kazachstan. Więc byłoby... No Kazachstan, ale co nas obchodzi Kazachstan, tak? To też jest obrzydliwy reżim i wspierający Chińczyków. Natomiast no jest taka kwestia, że moim zdaniem Putin rozumie, że to nie wyszło. Jeżeli chodzi o... Zresztą dość spojrzeć na Putina, przecież on wygląda jak trup. No przecież dość spojrzeć na niego. Ludzie mówią, że on jest chory, ale moim zdaniem on raczej po prostu wie, że jego żywot polityczny jest dosyć w dużym problemie, tak? Dlatego, że może mu wyrosnąć jakaś konkurencja wreszcie, bo oni powiedzą, że my ten imperializm zrobimy lepiej niż ty, że atakujemy i myśleliśmy, że nas będą witać rosyjskimi małymi flagami, a nas witali jeszcze nie umierła Ukraina, tak? No i ja myślę, że tutaj jednak nie da się tych dwóch rzeczy postawić znaku równości. I ja nie mówię, ja wiem, że to jest trudno coś takiego w Polsce powiedzieć, ale ja po to mój kanał jest, żeby takie rzeczy powiedzieć. Moim zdaniem nie ma znaku równości między imperializm w ogóle, a imperializm w stronę Ukrainy. I bo właśnie ze względu na to, że ja sobie wyobrażam zwycięstwo Putina w tej wojnie tylko na takiej zasadzie, że Chińczycy mu wszystko załatwiają. A jeżeli, bo tylko oni mają takie moce przerobowe. A jak oni to zrobią, to Przypominam, że Chiny to nagle nadal jest coś takiego, że jest Pekin, są piękne dzielnice reprezentacyjne, ale pojechać trochę dalej poza centrum, to jest ten biedny lud, który ciągle nie ma wystarczającej siły zakupowej. I ciągle oni są uzależnieni jeszcze przez jakiś czas od Zachodu. Więc i będą musieli zabiegać o ten Zachód. Oni się boją tego dekaplingu, oni negocjowali, łaszą się do Unii Europejskiej i tak dalej. Próbują. Wiadomo, że oni przy okazji próbują też wbić klin między Unią Europejską i Stany Zjednoczone, co jest bardzo proste dzisiaj, dlatego ze względu na to, że Trump zdradził Europę wielokrotnie na wielu płaszczyznach i moim zdaniem nie należy mu wierzyć jak psu. Natomiast i Chińczykom jest łatwo rozgrywać tą sytuację, bo ja chyba sam bym się nie powstrzymał, żeby próbować. Natomiast no, ja sobie nie wyobrażam, jak Rosja na własnych siłach i krajów kompletnie nieistotnych pod względem takiego bagażu zasobów, żeby oni mogli to jeszcze wygrać. I ja myślę, że Putin to wie i ograniczy się do działań dywersyjnych przeciwko Gruzji w przyszłości i innych takich rzeczy, żeby tam zaliczyć jakieś sukcesik i powiedzieć, zobaczcie, nie jest tak źle.
To jest bardzo optymistyczna wizja, Michał, podzielasz?
Absolutnie. To nie jest optymistyczna wizja.
Optymistyczna, jeżeli chodzi o...
Optymistyczna dla Europy.
Tak, bo dla Europy.
Europa nie była 100% solidarna i nie jest. Ale jest wystarczająca, żeby Putinowi się nie udało to, a on strasznie liczył, że te Nord Streamy, że te kupowanie José Maria Aznara, innych na emeryturze, że Schrödera, że to, że tamto, że Marine Le Pen, że to wszystko zadziała. To nic z tego praktycznie nie zadziałało. Zwróćcie uwagę.
Optymistyczna wizja w tym sensie, że Europa wychodzi cało z tej sytuacji.
Tylko Orban mu wyszedł,
a Węgry nic nie znaczą.
No i jeszcze jeden były premier Hiszpanii, który lata do Maduro. Ale dobra,
to przecież mówię, to
teraz,
José Maria...
Teraz czas ma Michał na odniesienie.
Dobrze. To,
tak, on tak używa dawnych polityków.
Piotr stwierdził, że Dawid myli dwie rzeczy, to ja stwierdzę, że Piotr myli dwie rzeczy. Mianowicie, według mnie Piotr równoważy zwycięstwo Rosji i Putina, a według mnie to nie jest to samo. To znaczy, nie znam eksperta dzisiaj, który wypowiada się na tematy rosyjskie, który na przykład śledzi media rosyjskie, sposób podziału władzy i tym podobnych rzeczy, który by nie stwierdził, że Putin nie zwiększył swojej władzy w Rosji, że jej nie zdominował, że nie spowodował sytuacji, że wszystko jest zależne już bezpośrednio od niego. Bezpośrednio przed tą wojną...
Gdyby Rosji Putin to jest to samo.
Właśnie nie, ponieważ cała Rosja może przegrać wojnę, cała Rosja może tracić żołnierzy, broń, kasę i tak dalej, ale dyktator wszedł na tron, z którego nikt już nie jest w stanie go strącić. Tym bardziej, że przetrwał Prigożyna. Przetrwał jego bunt, przetrwał bunt oligarchów, przetrwał koniec Wagnera.
Bardzo prosta sprawa ten Prigożyn.
Poczekaj, Piotrze. Przetrwał Putin tych wszystkich ludzi, zdominował politykę rosyjską, spowodował sytuację, że może każdego zamknąć. Zamknął Girkina także przecież, co przedtem byłoby trudne do zrealizowania. I chciałem zwrócić uwagę, że najbardziej, na przykład Marcin Strzyżewski zwraca na to uwagę, zwracała też Andromeda, no, zwraca tutaj parę innych osób, które się po prostu zajmują stricte wewnętrzną polityką rosyjską, że te protesty, których się Rosjanie dzisiaj, Kreml się najbardziej obawia, które nagle im wyskakują i których oni się serio obawiają, to są protesty nacjonalistów, którzy wzywają do mobilizacji przeciwko Ukrainie. Znaczy, opozycja, ta główna, ta, która jest najsilniejsza, jedyna realnie zorganizowana, która ma swoich bohaterów, na tak jak Girkin, tak jeszcze dzisiaj on ma to, że siedzi w tej kolonii karnej, to jest opozycja, która nie chce jakichś Kazachstanów właśnie, czy Gruzji, gdzie zresztą w Gruzji rządzi akurat prorosyjska partia. To się nawet na nią często mówi rosyjskie marzenie, więc no nie sądzę, żeby mieli im tam robić jakieś problemy. Ale oni mówią mobilizacja, twarda wojna. Idziemy, nawet jeżeli będziemy mieli tylko karabin w ręku, zabieramy wszystko oligarchom.
Ja tylko słyszałem taką o tej mobilizacji, natomiast o protestach tych, którzy mają dosyć wojny, to słyszałem wielokrotnie od wielu ludzi.
Widzisz, ja widzę przede wszystkim właśnie też, czy to na Kremlince, czy to na innych kanałach, które zajmują się stricte polityką wewnętrzną rosyjską.
Na Kremlince mówiono i o tym, i o tym.
Że najbardziej Kreml się przejmuje tymi protestami nacjonalistów. Oni są tą drugą siłą dzisiaj tak naprawdę po jednej Rosji, jeśli chodzi o samą Rosję. I zostali, mimo wszystko, oni nawet zostali zdominowani. Girkin został wtrącony do kolonii karnej pod zarzutem terroryzmu, nawiasem mówiąc. I Putin dzisiaj jest kimś...
Słusznie. To jest dobry...
W sumie prawda?
Tak.
Putin dzisiaj jest osobą, która uważa, że wygrała wojnę wewnętrzną dzięki tej wojnie. Pamiętajmy, polityka zagraniczna jest tylko elementem polityki wewnętrznej dla każdego państwa. Jeżeli
jakiś polityk, to mówiliśmy w poprzednim programie, jeżeli na przykład Nawrocki czy Konfederacja by uznali, że im się opłaca wyjść z Unii, bo byliby w stanie dzięki temu zabetonować władzę w Polsce, a i nikt by im nie bryknął, czyli ci przedsiębiorcy Mentzena by mu im nie bryknęli. Jakby wiedzieli, że mogą to zrobić na przykład bez Mentzena, że można zrobić koalicję Nawrocki, Bosak, Kaczyński, Ziobro i Braun, to oni by wyszli z Unii Europejskiej, tak? To jest ten paradoks Mentzena w tym przypadku, że przez to, że on się tak nakierował na tych przedsiębiorców, to oni nie daliby głosów do tego, żeby zagłosować w pełni za tym wyjściem z Unii. I tutaj jest trochę to samo. Ludzie, politycy, szczególnie ci dyktatorzy, są gotowi nawet przegrywać jakieś rzeczy dla całego państwa, byleby skonsolidować władzę. I mieliśmy to w Polsce. PiS był gotowy poświęcić unijne dotacje, byleby złapać za mordę sądy. I ja uważam, że tutaj jest dokładnie to samo, tylko że na wyższą skalę. I widziałem to w niejednym państwie, tak naprawdę, można wskazać Etiopię, Iran.
Ale nie ma drugiego takiego państwa jak Rosja. To jest absurd.
Teoretycznie w ogóle nie ma żadnego państwa drugiego takiego jak inne państwo. Nie. W sumie każde państwo może się wyłączyć. Nie. Koreę Północną rzućmy. Rzućmy Erytreę. Wenezuelę. Wenezuela przegrała wszystko. Przegrała wszystko, co mogła. Ale Maduro był zadowolony,
bo on był panem i władcą. To ma znaczenie jakaś Wenezuela z patyków i liści. Daj spokój, porównanie z Rosją, daj spokój, która ma bombę atomową.
Bo kolejnych dyktatorów nie interesuje tak naprawdę interes państwa. Ich interesuje ich osobisty interes. Putin wygrywa na wojnie z Ukrainą swój osobisty interes do kontroli Rosji. Jeśli uzna, że mu nacjonaliści za bardzo brykają i że potrzebuje tej mobilizacji, to on, nawet jeśli cała Rosja będzie miała utracić setki miliardów dolarów, on ją zrobi tylko i wyłącznie po to, żeby utrzymać władzę. I to będzie go obchodzić, a nie to, czy Rosja będzie miała przyszłość, czy nie. On jest starym facetem, którego niekoniecznie musi interesować przyszłość Rosji za 20 lat. Chyba że mu dadzą ten cały lek na nieśmiertelność, w co wątpię. Ewentualnie muszę tutaj to niestety przyznać, chociaż chyba stety w tym przypadku. Więc jego nie będzie interesować, czy dla Rosji będzie dobrze. Kaczyńskiego nie interesuje, czy dla Polski będzie dobrze.
Ale
bo on
nie
uważa,
ma porównania
że...
między tymi ludźmi w ogóle.
Ja uważam, że jest. Że oni wszyscy mają
żeby ewentualnie myślenia. Mówić na kolejnym odcinku Forum Zachód.
Bardzo
krótko, Piotr, bo jeszcze chcemy Pawłowi oddać głos.
No ja wiem, ale moim zdaniem to było powiedziane dużo bzdury, więc... więc moim zdaniem...
Friendly fire.
Miałeś przed chwilą swoją wypowiedź, gdzie padło dużo bzdur z twojej strony. Przyznaję tą rację.
Nie. Dlatego, że po pierwsze, w Polsce lubimy się dobrze poczuć, żeby zaorać Rosji najlepiej do gołej ziemi, to ja tego typu rzeczy, ja rozumiem ten sentyment, ale to jest tylko sentyment. Natomiast sprawa Prigożyna, to ja uważam, to jest absolutny żart. Ja jako jedyny w ogóle chyba w tamtym czasie mówiłem, że nic z tego absolutnie nie będzie. Putin ma tyle pieniędzy, że jeżeli tam był ten gostek od obrony Moskwy, to po prostu jeden przelew finansowy i Prigożyna nie ma. I tak dokładnie było. Najprawdopodobniej. Natomiast, więc to nie było żadne wyzwanie dla Rosji, jako putinowskiej Rosji. Kolejna rzecz, nie ma żadnej równowagi między tym, co robi Wenezuela czy Polska, a tym, co robi Rosja. Rosja to jest gracz międzynarodowy, to jest imperium, może i regionalne, ale imperium. Więc absolutnie nie ma tutaj żadnego porównania. Taki Kaczyński, to on może nawet Polskę do gruntu spalić i nic się nie stanie. Potem będzie Unia Europejska albo ktoś inny, albo Chińczycy nas odbudowywać. Nic się nie stanie. To Polska może nawet napaść na Włochy albo na Grecję i nic się nie stanie. Jakaś Polska coś tam jej odbiło. No z Rosją to już jest kompletnie inaczej. I ostatnia rzecz. My z Michałem generalnie nie zgadzamy się z czymś dużo szerszym. Tutaj dla widzów można to powiedzieć. Otóż ja znam teorię Ann Applebaum dotyczącą tego, że wszyscy dyktatorzy działają razem i się z nią nie zgadzam na 100%. Ja się z nią zgadzam na 60%, może tak powiedzieć. Natomiast Michał się z nią zgadza na 100%. I na tym polega różnica. Bo teraz, dlatego my nawzajem uważamy, że ten drugi plecie bzdury. Żeby było wiadomo w tej sprawie.
W tej sprawie, oczywiście.
Ale żeby widzowie wiedzieli, sami mogli, żeby mieli coś z tego, tej naszej sporu. No to generalnie ja uważam, że Chińczycy są gotowi Rosję sprzedać w każdym momencie. Natomiast Michał uważa, że Chińczycy wtedy sami byli ryzykowali swoimi własnymi Chinami. A moim zdaniem nie. Czyli jeżeli podchodzimy do tego tak, jak podchodzi Michał, to każde ustępstwo na rzecz Rosji jest złe i tak kontynuacja jest. Wojny jest dobra, bo osłabia Rosję i odracza chwilę, kiedy... No ja wiem, ja znam twoje argumentacje, bo ciągle dyskutujemy o tym. Natomiast ja tak nie uważam. Ja uważam, uważam, że Chiny będą próbowały załatwić swoje interesy i nie uważam, że ich interesy są tożsame z interesami Rosji na tyle, żeby w ogóle zakładać coś takiego. I nie uważam, że sam fakt, że jakieś tam gówno kraiki typu Wenezuela czy tam Katar współpracują z Rosją i Chinami w sprawie tego, że mówią po całym świecie, że Zachód jest zły, bo to, oczywiście, że to ma miejsce, tak? Mówiliśmy o tej propagandzie. Natomiast to jeszcze nie znaczy, że będzie to sojusz jakby braterski do samego końca, absolutnie nie. Chińczycy już wielokrotnie Rosjan oszukali w ramach grupy BRICS, która w ogóle nie istnieje, tu się zgadzamy z Michałem, Indie wielokrotnie Rosję oszukały, więc moim zdaniem Rosjanie także oszukali Chińczyków, nie konsultując z nimi wiele rzeczy, a mieli konsultować w sprawie polityki wschodniej, w sprawie Kazachstanu mieli także, był Kazachstan wspomniany, przecież Rosjanie zrobili tam de facto interwencję wojskową, która się Pekinowi wcale nie podobała, więc nie, moim zdaniem jest tutaj fundamentalne myślenie jakby w ten sposób jest złe i moim zdaniem powinniśmy raczej powoli już tą wojnę kończyć, a Rosja rzuci się na coś tam i przeciwko Chinom albo coś tam w Kazachstanie i bardzo dobrze, bo ja nie widzę problemu, żeby dyktatorzy zabijali się nawzajem.
Paweł, co z tymi ustępstwami wobec Rosji? Jak daleko idące mogą one być, jeżeli chodzi o zaspokojenie z jednej strony w cudzysłowie żądań Putina, a z drugiej strony do tego stopnia, aby jednak Europa i Ukraina, chociaż te interesy nie są to samo oczywiście, ale żeby wyszły z tego obronną ręką.
No dla mnie Putin jest, można powiedzieć, takim odpowiednikiem Hitlera i wszelka polityka ustępstw, no to już się dawno skompromitowała, także absolutnie nie uważam, że tu coś można się dogadać, inaczej mówiąc, że można się dogadać,
nie ma pola
w ogóle z Rosją nie można się dogadać, z Rosją nigdy nie... żadnych...
Jakiś pokój będzie trzeba zawrzeć.
No jakiś będzie, ale to raczej...
Na naszych warunkach.
Raczej przez klęskę Rosji.
Tak.
Ale nie chciałbym już, no bo to już długo, już 2 godziny jesteśmy.
Prawie, że 2, tak, bez minuty.
Chciałem, powiedziałeś o podsumowaniu, no to dla mnie podsumowaniem jest to, że zobaczcie, co by się stało z Polską, z naszym społeczeństwem, gdyby tego rodzaju dyskusje ludzie słyszeli w telewizji publicznej, czy na dużą skalę, nie? Tam się zaprasza zwykle jakiegoś oszusta z PiS-u, jakiegoś krzykacza z Konfederacji i no tam powiedzmy jakiś pan Kowal, czy ktoś próbuje z tym chłamem rozmawiać, nie? I to w ogóle...
Ostatnio było to bardzo widoczne. Tak.
W ogóle żadna wartość dla narodu to jest jeszcze gorzej, nie? To oni zniechęcają takie programy.
Tak.
Telewizja publiczna ma misję tam podnoszenia w górę narodu, tam jest taka ustawa o radiofonii i telewizji, nie? Ona demoralizuje naród, nie? Dlatego no właśnie ten projekt, zobaczcie, że to idzie od dołu. Kilku ludzi o różnych poglądach, o różnych tam i religijnych, i życiorysach różnych i tak dalej, gadają ze sobą, opierają się na faktach, mogą niekiedy co do interpretacji, co do przyszłości się nie zgadzać, ale nie kwestionują faktów i mam nadzieję, że spędziliście dobry czas z nami, no to taki amerykanizm trochę, przepraszam, nie? Wartościowy czas, tak. Powinniśmy powiedzieć. I no, bardzo chciałbym, żeby właśnie na tym poziomie, może nawet lepszym oczywiście, niech ktoś to zrobi lepiej, na razie
Środa,
my
bo to nie wiadomo.
Pokazujemy, co myśmy potrafili zrobić,
tak.
Żeby takie dyskusje były, że tak powiem, dostępne myślącym Polakom, a chciałbym, żeby wszyscy Polacy byli myślący.
A żeby dyskusja była na poziomie, to kiedy widzę, iż idzie na fajnym, ciekawym, merytorycznym kierunku, to nie kończę jej, mimo iż zamiar był taki, aby rozmawiać ciut krócej, ale z uwagi właśnie na te okoliczności uznałem, że zasadne jest, aby jednak przedłużyć trochę, tym bardziej, że mamy wieczór już. Pewnie ci, którzy się zainteresowali, to zostali z nami, mam nadzieję, w miarę długo podczas tego programu. Zobaczymy też, jakie będą statystyki, ale myślę, że było warto, aby właśnie ta dyskusja trwała 2 godziny zamiast planowanej 1,5, może godziny z hakiem. Więc tym sposobem i w tym momencie będę miał no, z jednej strony nieprzyjemność zakończyć rozmowę, a z drugiej strony przyjemność zapowiedzieć, że odbędą się również kolejne. Ustalimy zaraz już po live, jaki temat to będzie. Ja zaproponuję swój, pewnie panowie też mają swoje rekomendacje. Czekamy również na wasze komentarze i opinie na social mediach Idź Pod Prąd. Dajcie znać, co sądzicie. Oczywiście zachęcamy do obserwowania również kanałów uczestników, którymi byli, przypominam, dr Piotr Napierała. Dziękujemy.
Dzięki.
Pozdrawiam. Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję bardzo.
Michał Waliszewski, Świat nie śpi.
Dziękuję.
Dr Dawid Sząbierski, zdalnie. Dzięki, Dawid.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
I ja prowadziłem, nazywam się Kamil Jastrzębski. Również serdecznie dziękuję, że miałem taką możliwość. Trzymajcie się i do zobaczenia i do usłyszenia przy kolejnym odcinku Liberalnego Kombo. Będzie to już odcinek numer 4. Dobranoc, trzymajcie się.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.